proszę już o uwagę. Otwieram 25. sesję Rady Gminy. Witam bardzo serdecznie senatora RP, pana Leszka Czarnobaja. Witam pana wójta, panią skarbnik, pana sekretarza, panią asystent, panią radną powiatu, dyrektorów, kierowników jednostek, państwa radnych, państwa sołtysów oraz mieszkańców. Pozwolicie, że dalej będę już prowadził to obrady na siedząco? Na wstępie chciałbym, drodzy państwo, przeprosić za swoją niedyspozycję. Tak słyszycie, że trochę tak piszczej. No ale trudno, choroba jakoś nie wybiera. Stwierdzam prawomocność naszych obrad na 15 radnych, 13 radnych obecnych. Przedstawię teraz porządek obrad. I tak, punkt pierwszy, otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, sprawozdanie z wójta z działalności w okresie między sesjami. Punkt czwarty, drodzy państwo, punkt czwarty, interpelacje i wnioski radnych. Punkt piąty, zapytania sołtysów. Punkt szósty, sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji budżetu ochotniczych straży pożarnych za 2012 rok. Punkt siódmy, sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji budżetu gminnej publicznej, Biblioteki Publicznej Gminy Gardeja za 2012 rok. Punkt ósmy, informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gardei za 2012 rok. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwał. Podpunkt pierwszy, w sprawie przyjęcia programu wspierania rodziny dla gminy Gardeja na lata 2013-2015. Podpunkt drugi, w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gardeja i planów miejscowych. Podpunkt trzeci, o zmianie uchwały nr 22 łamane na 128 łamane na 2012 Rady Gminy Gardeja z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2013 rok. Podpunkt czwarty, o zmianie uchwały nr 22 łamane na 127 łamane na 2012 Rady Gminy Gardeja z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Gardeja. Punkt dziesiąty, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt jedenasty, drodzy państwo, bardzo proszę o uwagę, tak? Punkt 11, odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych. Punkt 12, odpowiedzi na zapytania sołtysów. Punkt 13, zapytania i wolne wnioski. I punkt 14, zamknięcie obrad sesji. Czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do dalszych naszych obrad. Na wstępie, jak już to u państwa, państwo zauważyliście, zaszczycił nas tutaj senator RP, pan Leszek Czarnobaj i najprawdopodobniej no, chciałby zająć głos na wstępie naszych obrad i bardzo proszę wtedy. Do mównicy, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Państwo, drodzy radni, pozwólcie, że ja króciutko chciałbym Państwu zająć, myślę, chwilę na temat tego, co jest przedmiotem moich działań. Chciałem powiedzieć, że chciałbym, aby w kadencji tej czteroletniej, której reprezentuję te cztery powiaty, powiat kyzyński, malborski, sztumski, nowodworski, chciałbym dwa razy w ciągu kadencji spotkać się z wszystkimi radami po tej stronie Wisły. Jest to około 30 jednostek, więc około myślę, że w ciągu 5 miesięcy spotkać się z wszystkimi radami gminy powiatu po prawej stronie Wisły. Chciałbym krótko powiedzieć o tym, bo właściwie rok minął mojej kadencji. Chciałbym Państwu powiedzieć o kilku elementach pracy, co, czym się zajmuję, co robię, na co zwracam uwagę, co jest przedmiotem mojej pracy. A również, jeżeli będą pytania i sugestie z Państwa strony, bardzo chętnie chcę powiedzieć, że w tych gminach, w których byłem, bardzo mnóstwo fajnych, ciekawych rzeczy pada w stosunku do rozmów, które prowadzimy na temat przyszłości województwa pomorskiego i tej części województwa, szczególnie w kontekście nowych pieniędzy unijnych. Jak Państwo na pewno wiecie, to jest dzisiaj temat najważniejszy, rozdanie 2014-2020. To będzie jedno z ważniejszych okresów w rozwoju każdego regionu i myślę, że my jako ludzie Powiśla i Żuław powinniśmy w tym zakresie również spróbować stworzyć program, który da większe szanse rozwoju w sensie infrastruktury, czy to społecznej, czy to technicznej, ale to za chwilę. Bardzo chciałem powiedzieć, ja moim oczywiście głównym miejscem pracy to jest Senat Rzeczypospolitej, tam spędzam więcej gro czasu dotyczącego czy to pracy podczas obrad plenarnych, tak jak Państwo, czy podczas prac w komisjach, czy w zespole. Osobiście każdy z senatorów ma obowiązek pracy w dwóch komisjach. Ja pracuję w Komisji Budżetu i Finansów, jak kto z Państwa wie, to są te same zasady, tylko inne proporcje. Wielkość budżetu jest to po prostu inna, trochę inne układanie w stosunku do różnego rodzaju instytucji, które są finansowane z budżetu państwa, natomiast procedura w skali mikro, tak jak Państwo uchwalacie w Radzie Gminy Gardeja budżet, tak samo ja również uczestniczę w tworzeniu tego budżetu na poziomie komisji i później podczas obrad plenarnych. Oprócz tego Komisja Budżetu i Finansów, oprócz budżetu, zajmuje się wszystkimi sprawami dotyczącymi podatków, czyli to wszystko, co ewentualnie zmienia się w państwie w zakresie podatków, to, co zmienia się w zakresie ustanawiania podatków, ale również i spraw związanych z finansami państwa. To jest przedmiotem również obrad komisji, czyli na przykład sprawy związane z budżetem nie tylko, ale również i spraw okołobudżetowych. To również jest przedmiotem obrad takiej komisji. Drugą komisją to jest komisja, w której pracuję, to jest komisja opieki nad Polonią, tak ogólnie rzecz biorąc, czyli to wszystko, co jest związane z Polonią, nie tylko tą, których rodzice, czy dziadowie, czy pradziadowie wyjechali 100 lat temu, ale również tą najnowszą dzisiaj emigracją, to jest domena Senatu. Senat ma konstytucyjne przypisany zakres obowiązków w zakresie opieki nad Polonią. Są to problemy związane ze wspomaganiem Polonii w zakresie technicznym, infrastrukturalnym, budowy domów polskich, ale również i wspomaganie Polonii w zakresie czy to szkoleń, nauki języka polskiego, czy wspomaganie różnego rodzaju przedsięwzięć, które dotyczą Polaków dzisiaj mieszkających poza granicami Rzeczypospolitej. I to jest główny ciężar prac związanych z samą pracą w Senacie. Chcę również powiedzieć, że w ciągu tego roku prowadziłem jako senator prowadzący 3 ważne ustawy. Jedna taka, która wymagała jakby dużego czasu i konsultacji, ale była bardzo kontrowersyjna w zakresie dużego lobby, bo chcę Państwu powiedzieć, jest to ustawa o opłatach interchange'owych. Są to opłaty, które są wynoszone wtedy, kiedy płacimy kartą. W sklepie, w banku, na stacji benzynowej płacimy kartą. Polska ma dzisiaj najmniejszą ilość kart, jedną z najmniejszą ilość kart na 100 tysięcy mieszkańców w Europie, a ma najwyższe opłaty w Europie. Mamy dwukrotnie wyższe opłaty, mamy 1,4% w stosunku do średniej europejskiej 0,7%, czyli można powiedzieć, że ci, którzy na przykład w Finlandii opłata jest 0,2%, a jak powiedziałem, w Polsce jest 1,4%. To jest między innymi bariera do rozwoju płacenia kartą. Dlaczego płacenie kartą jest tak istotne? Już nie mówiąc o względach bezpieczeństwa, że dzisiaj że tak powiem, bardziej bezpiecznie jest nosić przy sobie jakiś dokument kartę, z czego można korzystać, niż jakąkolwiek gotówkę. Ale co jest często ważne z tego punktu widzenia, że zmniejszenie ilości obrotu pieniędzmi w kraju to jest zmniejszenie kosztów jakby jego opieki, wytwarzania, dbania o to. To jest prawie 1% produktu krajowego brutto. Czyli przypomnę, jeżeli my się rozwijamy dzisiaj na poziomie 1,5 czy 2%, to 1% kosztuje samo utrzymanie gotówki w kraju. Więc jest to element bardzo ważny. Wprowadziłem tę ustawę. Ustawa jest dzisiaj na poziomie Sejmu. I tak jak powiedziałem, to jest w kwotach, to jest prawie 1,8 mld obrotów. W związku z tym proszę sobie poobrazić, jakie naciski lobby funkcjonuje w tym zakresie, kiedy ustawowo chcemy zmniejszyć te ustawy. Najbliższą ustawę, którą prowadzę, to jest ustawa o skokach, czyli nadzoru KNF-u, czyli nadzoru finansowego, krajowego nadzoru finansowego nad instytucjami finansowymi. Skoki, tak jak banki, mają podlegać całym procesom związanym z nadzorem finansowym, aby nie powtórzyły się sprawy dotyczące jakichkolwiek problemów finansowych z naszymi oszczędnościami. I to są te elementy pracy bezpośrednio w Senacie i w komisjach. Oprócz tego należy do kilku zespołów. Zespołów, które zajmują się wybranymi problemami. Należę do zespołu Zielona Gospodarka i jestem wiceprzewodniczącym zespołu senackiego energii wiatrowej. Rozwój energetyki dzisiaj w Polsce to jest olbrzymia przyszłość. Nie będzie rozwoju Polski, jeśli nie będzie dużego rozwoju, szybkiego rozwoju energetyki. Szeroko rozumianej energetyki. Ja nie mówię tylko i wyłącznie o energetyce odnawialnej, ale szeroko rozumianej energetyki. Idą czasy, tak jak były czasy wejścia maszyny parowej, wejścia komputerów. Dzisiaj jest czas energetyki. W związku z tym szeroko rozumiana energetyka to będzie źródło nie tylko funkcjonowania, czy jakby funkcjonowania do potrzeb naszych ludzkich na co dzień, ale to również jest w przyszłości nośnik informacji tego wszystkiego, co jest związane z bezpośrednim przesyłem. Czyli to jest przyszłość rozwoju, dlatego też ta dziedzina jest ważna, dlatego uczestniczę w pracach tego zespołu. Jednocześnie jestem członkiem parlamentarnego zespołu, parlamentarnej grupy składającej się z parlamentarzystów Polski, Litwy i Ukrainy. Właśnie w poniedziałek i wtorek było parlamentarne posiedzenie w Polsce parlamentarzystów z tych trzech krajów. Były główne tematy, jeden najgłówniejszy, a mianowicie pokazywanie, jakie korzyści, jakie zobowiązania, ale również jakie trudności niesie przystąpienie do Unii Europejskiej. Jak Państwo wiecie, Ukraina jest na etapie zabiegania o podpisanie umowy stowarzyszeniowej. Z jednej strony naciski Rosji o przynależności do Unii Celnej Rosyjskiej, czyli Wspólnoty Niepodległych Państw, a z drugiej strony propozycje Unii Europejskiej do podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Ja chyba nie muszę dodawać, że dla żywotności Polski, dla jej żywotnych interesów, dla racji stanu Ukraina w Unii Europejskiej, to jest olbrzymie bezpieczeństwo dla Polski, to jest przyszłość, to jest coś, co jest związane z bezpieczeństwem wschodnioeuropejskim. Ukraina, która będzie pod wpływem, czy jakby powiązana bardzo mocno gospodarczo i politycznie z Rosją, to jest dla nas może trochę mniej wygodne, żeby nie używać innych słów, to może trochę bardziej niebezpieczne. Czyli Ukraina na poziomie Unii Europejskiej, pełnego członka, to jest coś, co jest związane z przyszłością, bezpieczeństwem Polski. I to jest ten zakres działań moich parlamentarnych. Oprócz tego są jeszcze dwa kierunki moich działań. Po pierwsze, to są biura poselskie. Posiadamy z panem poselsko-senatorskie. Posiadamy z panem posłem Kozdroniem cztery takie biura w każdym mieście powiatowym. W Nowym Dworze, w Sztumie, w Malborku i w Kwidzynie, gdzie urzędują pracownicy i w momencie, kiedy przychodzą interesanci, umawiamy spotkanie i różnego rodzaju interwencji, które dotyczą spraw bieżących, osób, które mają różnego rodzaju problemy, spotykamy się i próbujemy interweniować czy pomagać. Jedna z takich największych rzeczy, którą prowadzimy, to jest sprawa pomocy pracownikom byłej Malmy, zakładu produkcji makaronów w Malborku. Tam jest olbrzymi problem dotyczący, pracownicy, mówiąc krótko, zostali porzuceni, pracodawca nie wydaje im świadectw pracy i mają olbrzymie kłopoty nawet związane z rejestracją siebie w Urzędzie Pracy. W związku z tym to są tego rodzaju rzeczy, które staramy się pomóc w zakresie oczywiście możliwości. I trzeci kierunek działań to są właśnie kwestie, o których lekko rozpocząłem, a mianowicie to jest współpraca z samorządami. Takich spotkań odbyliśmy już chyba 3 czy 4, tak, pan wójt również uczestniczył w tych spotkaniach, gdzie chcielibyśmy, aby Powiśle i Żuławy było grupą samorządów, które mają kilka wspólnych celów, które to cele są możliwe do zrealizowania po osiągnięciu wsparcia finansowego, bo chcę powiedzieć tak, to co było teraz ostatnio akcentowane, że nowe rozdzielenie pieniędzy unijnych będzie właśnie szło na projekty takie zintegrowane. Nie będzie pojedynczych projektów, że ktoś złoży projekt na drogę, nie wiem, na kawałek czegoś tam. Ta droga musi czemuś służyć, musi mieć, oprócz tego, że służy temu, że można po niej przejechać, to trzeba ubrać to w dalekosiężne, bliskie cele i pokazać jako droga, jako element pewnej całości. To jest po pierwsze. Po drugie, będą preferowane projekty wspólne. Więc jeżeli nie nauczymy się tutaj na Powiślu i Żuławach występować wspólnie z projektami, o co wskazujemy wójtom, burmistrzom naszych terenów, jeżeli nie nauczymy się budowania wspólnego programu, to znowu będziemy narzekali, że inni w naszym województwie zrobili to lepiej i dostali więcej pieniędzy. Bo oczywiście jak patrzymy na statystykę, w tym poprzednim rozdaniu trochę niektóre tereny dostały więcej od nas. I dlatego też chcielibyśmy, apelując, pokazując również na to, co jest związane ze wspólnym działaniem. Czyli dzisiaj występowanie w pojedynkę jest skazane na lekką porażkę. Ja nie mówię o małych przedsięwzięciach programu rozwoju obszarów wiejskich, czy tak zwanych projektach miękkich, ale jeżeli mówimy o dużych przedsięwzięciach, czy większych przedsięwzięciach, to projekty, które dotyczą kilku miejscowości, najlepiej kilku gmin, co najmniej jednego powiatu, wspólne przedsięwzięcia będą, mówiąc krótko, preferowane. Jeśli są to do tego przedsięwzięcia, które są połączone z elementami tzw. projektów miękkich, czyli oprócz przykładowej drogi, nie wiem, budujemy świetlicę środowiskową, uruchamiamy jakieś tam boisko, do tego robimy coś w szkole i tak dalej, to są projekty, które będą preferowane. I chcielibyśmy, aby tworząc wspólną grupę co najmniej dwóch, trzech powiatów, tworzyć takie projekty, abyśmy mogli lobbować na rzecz tych przedsięwzięć. Chcę powiedzieć, że jeżeli my jako, jeszcze raz użyję tego określenia, ludzie mieszkający po prawej stronie Wisły, czyli mieszkańcy Powiśla i Żuław, nie nauczymy się przeciwstawiać dobrych projektów do ludzi, którzy już długo to robią, na przykład Kaszubów czy Kodziwiaków, oni dłużej, że tak powiem, mają wspólne przedsięwzięcia, to może znowu się okazać, że tereny, które wymieniłem wcześniej, otrzymają większe wsparcie, bo my nie byliśmy w stanie wykreować wspólnych projektów. Chcę powiedzieć, że tutaj bardzo z panem posłem Kozłowym angażujemy się we współpracę, oczywiście nie w żadnym trybie nakazowym, ale w systemie propozycji, współpracy i tego, co dotyczy naszego doświadczenia, możliwości lobbowania, żeby takie projekty wspólne na terenie naszych powiatów powstały, żeby były to projekty, które mają dużą podbudowę analityczną i projekty, które mają szansę jej realizacji. I osobnym tematem, który będzie teraz w czerwcu z mojej również inicjatywy realizowany jako seminarium, to są finanse samorządów. No, sami Państwo wiecie, jakie problemy dotyczące dzisiaj zbilansowania się samorządów istnieją w Polsce. Myślę, że tak jak przeglądałem dane dotyczące gminy Gardeja, to ani nie odbiegać Państwo na korzyść, ani nie korzyść, jeśli chodzi o zadłużenie i możliwości finansowe. Jeżeli mówimy o wykorzystaniu pieniędzy w latach 2014-2020, to co dotyczy finansowania samorządów, musi ulec zmianie. I chcemy jako senatorowie wykazać taką inicjatywę w stosunku do rządu, a szczególnie pana ministra Rostowskiego, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, z czego i w jaki sposób samorządy mają sfinansować udział własny przy uzyskiwaniu pieniędzy. Bo to, że będziemy mieli propozycję uzyskania pieniędzy unijnych, to jest jedno, ale po drugie, czy samorząd również będzie miał możliwość sfinansowania ich dochodów własnych. Bo jeżeli nie będzie miał wkładu własnego, to może mieć piękne pomysły, a będzie miał kłopoty z ich realizacją. Tak pokrótce wygląda to, co dotyczy mojej działalności w ciągu tego roku na tej niwie głównie parlamentarnej, ale również i tu lokalnie w zakresie czy to biur senatorsko-poselskich, czy spraw związanych z lokalnymi sprawami dotyczącymi powiatu krynickiego, szczuńskiego czy malborskiego. Jest jeszcze jeden temat, który, tak jak powiedziałem, energetyka to jest olbrzymia przyszłość i olbrzymia ziemia do zagospodarowania. Ci, którzy wykorzystają tę szansę, są skazani na sukces, dlatego że rozwój energetyki nie może się nie powieść, szczególnie na terenach Polski Północnej. Polska Północna w stosunku do południa Polski odstaje, czy to w zakresie sieci, ilości źródeł energii. I do tego mamy coś, co jest darem, a mianowicie gaz łupkowy, który jest olbrzymią przyszłością i prędzej czy później to będzie również i źródło nie tylko dochodów dla gminy, ale również dochodu dla Polski. Ja chcę powiedzieć, jeżeli chcemy brać przykład z najlepszych, to ci, którzy wdrożyli cały proces dotyczący odnawialnych źródeł energii, którzy wdrożyli proces wykorzystania gazu łupkowego, przykładowo w Stanach Zjednoczonych, to utrzymanie rodziny w zakresie energii spadło o 40%. I łatwo sobie policzyć, jeżeli dzisiaj przeciętna rodzina amerykańska mniej płaci za energię elektryczną czy energię gazową niż Polacy przy sześciokrotnie wyższych dochodach, to łatwo sobie wyobrazić nieporównywalny standard życia. Dlatego rozwój tego, co dotyczy rozwoju energetyki, obniżenia kosztu wykorzystania naturalnych źródeł musi być szansą dla nas. Bo jeżeli tego nie zrobimy, proszę Państwa, istnieją dwa olbrzymie zagrożenia. Po pierwsze, jeśli do 2016 roku w Polsce nie zbuduje się nowych źródeł. I od razu chciałem powiedzieć, że odnawialne źródła energii, czy to wiatraki, czy inne źródła wody, słońca, czy biogazowni, to one oczywiście jak zrealizują te 15%, do którego się zobowiązaliśmy, to będzie wszystko. To jeżeli nie Uruchomi się do 2016 nowych źródeł w Polsce. Do 2016 osoby w moim wieku i starsze pamiętają 10 stopień zasilania, może on niestety powrócić. Dlatego też strategia dotycząca rozwoju energetyki jest bardzo istotna. To jest pierwsze. Po drugie, dla gmin po prawej stronie Wisły, rozwój energetyki, w tym również energetyki odnawialnej, energetyki opartej na gazie łupkowym i wszystkich pochodnych z tym zakresem, to jest olbrzymia szansa rozwoju. Ja chcę powiedzieć, ale już to powtarzam na wielu spotkaniach, może część z Państwa słyszała, ja kiedy zostałem starostą w roku 2000, odwiedziliśmy austriacką gminę Gisink na granicy z Węgrami. To była kiedyś najbiedniejsza gmina w Austrii, nie mająca żadnych walorów prawie turystycznych, alpejskich, gmina typowo rolnicza. Dzisiaj jest to jedna z najbogatszych gmin w Austrii, która postawiła w swojej strategii całkowicie na rozwój energetyki odnawialnej i wszystkiego, co jest związane z energią. I to jest dzisiaj wielka szansa dla gmin po prawej stronie Wisły w tym zakresie. Dlatego również, jeżeli będzie takowa potrzeba w przypadku jakichkolwiek działań podejmowanych przez władze gminy, jestem do dyspozycji, dlatego że uważam, że to jest dzisiaj w niektórych miejscowościach niedostrzeżone źródło jakby dochodu i rozwoju, a chcę powiedzieć, że już taka fabryka jak zakłady celulozo-papiernicze, czyli dzisiejsze IP, czy Philips, czy Jabil, to już jest historia. Takie zakłady już nigdzie w świecie już nie powstają. Dzisiaj powstają zakłady o wiele mniejsze, o mniejszych ilościach osób, nastawione na wysokie technologie i my tutaj na tych terenach nie postawimy dzisiaj drugiej fabryki samochodów firmy Ford, czy General Motors, czy innej. My tu musimy się nastawić to, co możemy robić. I energetyka, w tym również energetyka odnawialna i to, co jest oparte z rozwojem tych dziedzin, jedną z dziedzin jest szansą dla tych terenów i dlatego jestem zawsze do dyspozycji i będę pilotował te tematy. Także ja tyle miałem do przekazania Państwu. Jeśli są jakieś pytania do mnie, to chętnie odpowiem.
Bardzo proszę, Rady Mańkowski.
Witam serdecznie Państwa radnych, że korzystając z okazji chciałem zapytać, jakie jest Pana zdania odnośnie przygotowanej uchwały nowelizacyjnej przez Platformę Obywatelską odnośnie kodeksu pracy, czyli rocznego rozliczenia godzin pracy. Dziękuję.
Nie dlatego, że jestem członkiem Platformy Obywatelskiej, powiem, że jestem zdecydowanym zwolennikiem, ale powiem tak, że ja osobiście uważam, że to, co dotyczy kodeksu pracy i mówimy o głównym temacie, a mianowicie uelastycznienia pracy. Można sobie wybrać dzisiaj dwa skrajne stanowiska. Jedno prozwiązkowe, które mówi nie damy tego, co dotyczy godzin pracy i rozliczania godzin pracy w ciągu roku. Nie, absolutnie się na to nie zgadzamy. I drugie skrajne stanowisko, które mówi absolutnie nie podlega to żadnym regulacjom, pracodawca ma prawo robić wszystko. I to według mnie są dwie skrajne sytuacje, które ja osobiście odrzucam. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom związkowcom, ale myślę też i ludziom pracującym w zakładach pracy, czy pracującym w ogóle jakiekolwiek pracodawcy i wychodząc naprzeciw możliwościom i oczekiwaniom, trzeba się gdzieś spotkać. I ta propozycja według mnie wychodzi naprzeciw temu. I powiem dlaczego. Jeżeli dzisiaj, ja wychowałem się tutaj w Kwidzynie, myślę Państwo też pamiętacie, takie zakłady jak warmińskie, tam też zawsze miały tam od 200 do 700 pracowników. W zależności nie dlatego, że one nie chciały zatrudniać, tylko wtedy, kiedy jest rynek zbytu, kiedy pracodawca ma zlecenie, zatrudnia. No trudno sobie wyobrazić, że pracodawca zatrudnia dzisiaj 700 osób, przychodzi niż i mówi do niego, słuchaj, dobrze, będę miał zlecenia nie w pierwszym półroczu, a będę miał te same zlecenia, czy jakby ten sam obrót w drugim półroczu. A my mówimy, nie, musisz trzymać wszystkich na równo przez 12 miesięcy. Myślę, że to takie rozliczanie w ciągu roku jest bardzo ważnym elementem, który pozwoli zachować miejsca pracy, ale również dać możliwość reagowania pracodawcy na to, co dotyczy zmieniającej się rzeczywistości, jeśli chodzi o zamówienia. Bo jeżeli pójdziemy bardzo sztywno, to pracodawca zostawi i tak sobie wąską grupę ludzi, których będzie zatrudniał, a pozostałych będzie zatrudniał na Bóg wie jakie formy, łamiąc prawo, Bóg wie co, albo nie zatrudniając w ogóle i do tego nie powinniśmy dopuścić. Teraz jeżeli chodzi o formy zatrudniania. Ja osobiście uważam, że nadmierne wykorzystywanie tzw. umów śmieciowych jest również szkodliwe. My powinniśmy dać tą możliwość pracodawcy, ale pewne ograniczenia musimy zrobić. Dlaczego? No, bo oczywiście zdarzają się pracodawcy, którzy będą to wykorzystywać dla niecnych celów, nazwijmy, ale ja zakładam, że takich jest mniejszość zdecydowana. Ale również z drugiej strony 75% produktu krajowego brutto, czyli to, co wszystko wytwarzamy w tym kraju, powstaje w wyniku tak zwanej konsumpcji wewnętrznej, czyli to, co my kupujemy, produkty w Polsce, to wpływa na rozwój produktu krajowego brutto. Czyli mówiąc krótko, im więcej my kupujemy, im więcej wydajemy pieniędzy, tym kraj szybciej więcej się rozwija. I są takie opracowania, które mówią, jeżeli pracownik nie posiada stałego zatrudnienia lub perspektywy zatrudniania, to on ani nie inwestuje, żyje nie patrząc na elementy rozwoju swojej rodziny, bo nie jest pewny jutra. W związku z tym ten stabilny rynek pracy jest korzystny. Dlatego też ja, podsumowując to, o czym pan pyta, opowiadam się, że propozycja Platformy, która ma być i musi być jeszcze dyskutowana na forum dialogu społecznego w Komisji Trójstronnej, powinna iść właśnie w kierunku mimo wszystko urestacznienia rynku pracy, godzin pracy. Oczywiście w ramach, nie na 10 lat, ale w jakimś węższym okresie, również nie w ciągu miesiąca czy dwóch miesięcy. Ale również i to, co dotyczy umów zlecenia, tak zwanych, nazwanych przez dzisiaj w opinii publicznej ustaw śmieciowych, też również musi mieć swoje ograniczenia co do ilości, bo również to, co jest bardzo złe w stosunku do budżetu państwa. No, jeżeli dzisiaj do budżetu związanego z płaceniem emerytur, rent i zasiłków chorobowych z budżetu państwa dopłacamy 50 miliardów złotych, a całe inwestycje w tym kraju prowadzone przez władze publiczne, nie licząc samorządów, to jest 45 miliardów złotych. Więc pokazuje to, że dalsze pompowanie w sensie ilości pieniędzy przeznaczanych z budżetu, z naszych podatków do ZUS-u jest bardzo niebezpieczne. Stąd też niepłacenie czy wykorzystywanie tego w nadmierny sposób w postaci umowy zlecenia jest również niebezpieczne i dla pracownika, i dla budżetu państwa. Dlatego te uregulowania muszą mieć swoje granice, które powinny mieć między tym bardzo związkowym, a bardzo liberalnym stworzeniem. Ale opowiadam się za tym, żeby to, co do czasu pracy było regulowane w okresie dłuższym niż dzisiaj 3 miesiące. Czy to ma być rok, czy 9 miesięcy, to już jest kwestia, jak wynegocjują w ramach negocjacji.
Może ja się zapytam, panie senatorze, państwo radni. Myślę, że to pytanie chyba na każdych obradach sesji tu jest wypowiadane i kierowane do pana. Wiemy, że w naszym powiecie rośnie w zastraszającym tempie bezrobocie. I czy pańskie działania w tym kierunku mają jakiś wpływ na przyhamowanie tego bezrobocia lub w przyszłości po prostu zmniejszenie?
Gdybym powiedział jednoznacznie, że tak, to bym skłamał. Ale powiem, jak jest. To, o czym mówiłem, że my jako ludzie Powiśla i Żuław, jednym z najważniejszych dzisiaj bolączek, kiedy, czy to w rozmowach takich jak dzisiaj, czy jak robi się ankiety, czy ludzie wyrażają, to dzisiaj są dwa problemy. A właściwie główny jeden, to jest problem albo bezrobocia dzisiaj dotyczącego, albo obawiania się o to, że zostanę bezrobotny. To dzisiaj jest największy problem dla polskich rodzin, a szczególnie na terenach Powiśla i Żuław. W związku z tym, jakie moje działania mogą być w tym zakresie skuteczne? Ja oczywiście nie przywiozę walizki pieniędzy dla samorządów po prawej stronie Wisły, ale jedno mogę zrobić na pewno. Ja mogę lobbować o to, co dotyczy dobrych projektów unijnych. I chcę powiedzieć, jeżeli my opracujemy dobre projekty unijne, które wiążą się z wydawaniem pieniędzy, to nie ma lepszej metody walki z bezrobociem jak inwestowanie. Bo przy inwestycjach, które są inwestycjami długimi, trwającymi rok, dwa, trzy, oczywistą rzeczą jest, że jest co coś, co jest potrzebne, związane z wykonywaniem konkretnej pracy. Czy to pracy fizycznej, umysłowej, jak i tamkolwiek w zależności od projektu. W związku z tym, im więcej pieniędzy przyciągniemy na ten teren w zakresie inwestycji, tym większa szansa jest zmniejszania bezrobocia. To jest jeden kierunek. I tutaj, tak jak powiedziałem, angażujemy się w to i myślę, że mamy tutaj dobrych partnerów w postaci władz samorządowych, którzy będą chcieli to nasze wsparcie wykorzystać i realizować. Również to, co dotyczy przyciągania inwestorów, myślę, że to, co jest związane z funkcjonowaniem parku technologicznego w Kwidzynie, który będzie promieniował na teren nie tylko naszego powiatu, jest przyszłością w zakresie przyciągania inwestorów. A tylko powiedziałem, my już nie przyciągniemy tutaj takiego inwestora jak kiedyś Philips czy IP Kwidzyn. To dzisiaj już się tak nie inwestuje w świecie. W związku z tym dzisiaj park technologiczny ma spełniać rolę tego, który będzie podejmował próbę i pomoc rozwoju różnego rodzaju elementów związanych z działalnością gospodarczą własną. I oczywiście to jest bardzo ważny element dotyczący również i mojej dzisiejszej funkcji. Ja osobiście prowadziłem jedną z ustaw, która sprzyja rozwoju przedsiębiorczości, bo chcę powiedzieć tak, nie ma nowych miejsc pracy i nikt ich nie stworzy, jeśli nie będą chcieli tego robić przedsiębiorcy. Ja już pomijam osoby zatrudnione, nie wiem, w szkole, w parlamencie, w przychodni, w instytucjach państwowych czy samorządowych. Ale jakby rynek w tym zakresie jest nasycony i on już nie będzie większy. Można tylko dążyć i takie będą dążenia do zmniejszania ilości osób zatrudnianych czy pracujących w administracji. Stąd też te nasze działania ustawowe, parlamentarne idą w kierunku maksymalnych ułatwień w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy. Czy to w zakresie pieniędzy na fundusz poręczeń, kredytowy, ale również i przepisów prawa. Ja chcę powiedzieć, ja nie znałem do tej pory, nie interesowałem się aż tak szczegółowo, no teraz w racji pracy w Senacie i że jest to temat, którym się również zajmuję, to ilość ograniczeń dla polskiego przedsiębiorcy w Polsce jest zastraszająca. Ja przyznam się, że nawet nie byłem świadom tego, ile w Polsce trzeba pokonać barier, żeby zostać przedsiębiorcą. Ale to nie powód, żeby się załamywać. To jest bardzo ważny element, bo tak jak rozumiem pan przewodniczący, pytanie o, tylko o dzień dzisiejszy, ale i o przyszłość. Bo problemu bezrobocia niestety nie rozwiąże się z dnia na dzień. To jest długie takie działanie. I jeżeli dzisiaj Polacy, tak jak wszystkie statystyki wskazują, są o wiele lepiej wykształceni, po raz pierwszy w swojej historii międzynarodowe instytucje stwierdziły, że Polska jest na 14 miejscu pod względem wykształcenia młodzieży i dzieci. Po raz pierwszy w historii wyprzedziliśmy Stany Zjednoczone. To jest to pokazane, że polskie dzieci i młodzież ma dobre kwalifikacje do tego, żeby funkcjonować na rynku. Po pierwsze. Po drugie chcę państwu powiedzieć, że w 1993 roku były robione badania, ja byłem na Dniu Przedsiębiorczości i na 10 pytanych Europejczyków, co chcesz robić po skończeniu studiów, to 7 mówiło, że chce założyć własną firmę. W Stanach tych osób mówiło 9, a w Polsce 1. No po prostu trudno sobie wyobrazić, że w roku 90 wszyscy chcą, mają możliwości, mają jakikolwiek kapitał i tak dalej. Dlatego też tworzymy, szanowni państwo, te instrumenty, które pozwolą, aby od małych kroków, ale powstawał polski kapitał. Od drobnych przedsięwzięć, od drobnych zakładów, ale żeby były to rzeczy tworzone przez polskich młodych ludzi. I co jest bardzo istotne, badanie sprzed 2 lat pokazało, że dzisiaj, kiedy się bada tą samą populację, nie tych samych ludzi, ale tą samą populację, to dzisiaj również w Polsce 7, a nawet 7,5 osób, które kończy studia, mówi, najpierw się zastanowię, czy nie założę własnej firmy. I dlatego też tworzymy instrumenty, chociażby to, co jest związane również, tak jak powiedziałem, z funduszem poręczeń, z funduszem kredytowym, prawodawstwem, ale również tu na miejscu lokalnie, fundusz pracy, pieniądze unijne, tak zwane załóż firmę i ją prowadź, czyli pieniądze unijne w postaci tam 40 tysięcy, ile pamiętam, plus pożyczki, które można i dotacje, które otrzymać z Urzędu Pracy. To są elementy ze szczebla jakby krajowego, w których uczestniczy, bardzo zabiegamy o to, żeby one były ważnym elementem walki z bezrobociem. Następna rzecz, która jest również istotna, to jest zakres inwestycji krajowych na tym terenie. I my oczywiście, tak jak powiedziałem, my nie jesteśmy w stanie zrobić tak z panem posłem, że kolejny inwestor tutaj zawita i taką dużą fabrykę otworzy, ale jesteśmy w stanie zrobić to, któreś tam ileś inwestycji krajowych było również na tym terenie. I zabiegamy o takie inwestycje. Ja nie będę mówił o których, dlatego że dopóki nie ma decyzji, żeby nie zapraszać, bo ktoś jeszcze, pan Ryszard w prasie napisze, że już takie inwestycje będą na Pomorzu realizowane, ale mówię państwu, że o takie inwestycje zabiegamy. Więc to są instrumenty, które ja ze szczebla krajowego mogę zabiegać i zabiegam o to, co dotyczy bezrobocia. I osobnym tematem jest kwestia, który coraz częściej jest rozumiany, szczególnie przez ludzi w Warszawie, a mianowicie problem gmin, w których 90%, ja nie pamiętam, jak jest teraz w Galwei, 90% bezrobotnych to są ludzie, którzy mają niepełne zawodowe lub podstawowe wykształcenie. Taki przekrój bezrobotnych jest w niektórych gminach i nie można im powiedzieć, że nie tworzy się specjalnych programów i to jest kwestia, gdzie przekonujemy, no trudno idzie to z pana ministra Rostowskiego, do tworzenia specjalnych programów dla gmin, które mają tak wysokie wskaźniki dla osób bezrobotnych o bardzo niskich kwalifikacjach. I dla nich trzeba tworzyć osobne programy. Przecież on nie przeszkoli się dzisiaj, ta osoba, do tego, aby pracować na komputerach, albo nie będzie pracowała w fabryce, gdzie potrzebne są duże zdolności dotyczące pracy, już nie tylko samej manualnej, ale połączenia pracy intelektualnej z pracą manualną. To dzisiaj jest wyzwanie. Dlatego też, jeżeli mówimy o przyszłości, to dobra edukacja dzisiaj jest jednym z elementów podstawowych. Ale ktoś mi powiedział tak, no dobrze, my wykształcamy dzisiaj dobrych ludzi, dobrze wykształconych, a oni wyjeżdżają. Ja, to jest moje osobiste zdanie. Ja oczywiście też marzyłbym o tym, żeby największa ilość młodych ludzi zatrudniała się, pracowała w Polsce. Ale dzisiaj, jeżeli jesteśmy w takim projekcie, który nazywa się Unia Europejska, a przepływ swobodny kapitału ludzkiego jest fundamentem tego terenu. To jest tak jak w Stanach Zjednoczonych ktoś pracuje dzisiaj w jednym zdaniu, a jutro pracuje w drugim. I musimy się do tego przyzwyczaić, że dzisiaj Polacy jadą do Norwegii, Francji, w Niemczech, pracują, przyjeżdżają tutaj, wydają pieniądze. To też jest element może z punktu widzenia krajowego, taki, do którego może należałoby zmienić. Ale dzisiaj czytałem, jadą tutaj do państwa rano artykuł dotyczący ilości osób przyjeżdżających do Polski. Chcę państwu powiedzieć, że czytałem artykuł na temat ilości Hiszpanów, którzy pojawiają się w Polsce. I chcę powiedzieć z dumą, że stajemy się coraz bardziej krajem atrakcyjnym ze względu na perspektywę dotyczącą rozwoju czy energetyki, czy związaną z energetyką, ale również i tego, co dotyczy IT, czyli tego wszystkiego, co jest związane z informatyką, komputerami. Także takie są moje możliwości i jakbym powiedział, że przywiozę jutro czy inwestora, czy gruby portfel pieniędzy na inwestycje w powiecie kwidzyńskim, tego nie powiem, ale te instrumenty, myślę, będą do wykorzystania i tylko te elementy mogą zmniejszać bezrobocie, a żadne inne.
Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo proszę.
Panie senatorze, ja mam takie pytanie dotyczące właśnie pracy pana w zespole dotyczącej energetyki odnawialnej. Akurat my jako samorząd mamy te rzeczy uporządkowane. Znaczy, moje pytanie polega na tym, że my wiele problemów mamy dotyczących braku właściwie uregulowania dotyczących przepisów. Nie wiem, czy pan senator z tym się spotyka, może nie jestem jakaś odkrywcza, że w sumie chronią nas tylko przepisy dotyczące odległości hałasu, zasięgu i przepisy urbanistyczne. Natomiast myślę, że jakby były te rzeczy uregulowane, byłoby to łatwiej i dla firm energetycznych, które wchodzą w firm wiatrowych, i dla samorządów, żebyśmy się czasami nie przepychali o pewne kwestie albo sobie nie udowadniali. Chodzi mi konkretnie o takie legislacyjne uregulowanie. Dziękuję.
To, o czym pani mówi, o co pani pyta, no muszę stwierdzić, że to spotkanie z jakąś organą gminy a szczególnie na terenach wiejskich, to jest jeden z elementów troski zarówno władz gminy, jak i mieszkańców o to, aby pewne kwestie regulować. No powiem tak, jest projekt ustaw tak zwanego trójpaku, gdzie również odnawialne źródła energii mają swój projekt ustawy. Projekt ustawy odnośnie odnawialnych źródeł energii jest nawet, można powiedzieć, wysoko oceniony przez i organizacje ekologiczne, ale również i tych, którzy zamierzają w tą sferę inwestować. Projekt miał być przekazany do końca ubiegłego roku do polskiego parlamentu. Polska podpisała zobowiązanie, że ten projekt, o którym między innymi pani mówi, znajdzie się w polskim parlamencie do końca grudnia 2010 roku. Dzięki Bogu mamy 13. Unia Europejska wszczęła już postępowanie wobec Polski. Mam nadzieję, że kar nie zdążymy przed ewentualnym nałożeniem kar. Ale to, co pani powiedziała, no ja się zgadzam z tym, że ja absolutnie nie tłumaczę, bo dla mnie to jest niewytłumaczalne, ale chcę powiedzieć tak, że dzisiaj w Polsce toczy się, ja tego też nie rozumiem, olbrzymi bój lobbystyczny w zakresie, im dłużej ta ustawa nie wejdzie, tym lepiej. Dlatego, że duże lobby węglowe i duże lobby, które dzisiaj wykorzystuje tak zwane zielone certyfikaty, a 90% tych zielonych certyfikatów, czyli dotacje, są przeznaczone niestety na tak zwane współspalanie. Czyli mówiąc krótko, ktoś ma piec duży, spala dużo węgla, dorzuci tam trochę drewna i dostaje za to wsparcie jako produkcję tak zwanej zielonej energii. Tego nigdzie w Europie tak nie ma. I toczą się olbrzymie boje w tym zakresie, bo to są miliardy złotych, które trzeba przenieść z lobby na przykład węglowego plus współspalania. Między innymi dla ludzi, bo ten projekt ustawy, o którym mówię, będzie powodował między innymi to, że będziemy na swoim dachu mogli zamontować ogniwa fotowoltaniczne, mały wiatrak, produkować nie tylko dla siebie, ale jeszcze, mówię krótko, stawiać energię i dostaniemy w zamian za to również i wsparcie finansowe. No i stąd też jest olbrzymi bój, żeby zabrać te pieniądze, które się średnio mówiąc należą temu lobby, a przeniesie między innymi do konsumentów, którzy będą to wytwarzać. I ja się zgadzam z panią. No mam nadzieję, wicepremier Piechociński obiecał, dał ostatnio słowo honoru, że do końca marca te trzy projekty ustaw trafią do polskiego parlamentu. No, złożyłem osobiście zapytanie, na które otrzymałem odpowiedzi, że również w harmonogramie przewiduje się. I na ostatnim posiedzeniu komisji i tego zespołu powiedziałem, no przecież gdybyśmy byli pierwsi w Europie, to ja rozumiem, że to może się przedłużać, gdybyśmy my koło wymyślali albo Bóg wie co, ale Holendrzy, Niemcy, Francuzi, Anglicy już to realizują i dobrze im z tym, natomiast my cały czas borykamy się, które lobby wygrać. To jest jedno. Po drugie, to co dotyczy tak zwanych sztywnych reguł, ile metrów i tak dalej, i tak dalej. No, akurat tego w projekcie nie ma. Z jednego powodu. Dlatego, że w jednej gminie, nie wiem, górskiej można ustalić, że to będzie 700 czy kilometr, czy 5 kilometrów, a w innej może być to 500 metrów. W związku z tym uregulowanie dla takiego dużego kraju jak Polska nie ma w żadnym kraju europejskim. To się dzieje na podstawie spraw związanych z przygotowaniem decyzji RDOŚ-u i to RDOŚ wyda decyzję, czy w tym zakresie 500 metrów jest wystarczające, czy nie. Stąd ten proces niestety jest trochę długi, ale on taki musi być. I tu jest olbrzymia rola również władz gminy, które w ramach miejscowego planu będą pewne elementy określać. I są takie kraje, które mają 250 metrów od zabudowania, ale są takie kraje, które mają, chyba o ile pamiętam, Anglia ma 2 kilometry. No więc mówię, to są, no tak, to ja, jak będziemy mieli takie przestrzenie, takie możliwości jak Stany Zjednoczone, to i 3,5 też ustalimy, prawda? Dlatego też dzisiaj toczy się dyskusja na poziomie regionalnej dyrekcji, planów miejscowych i uzgodnień lokalnie. To Państwo musicie to zadecydować, czy chcecie je po pierwsze, po drugie jak daleko, gdzie posadowione i tak dalej, i tak dalej. I tego się po prostu z Warszawy nie zrobi. My musimy zrobić coś, co dotyczy regulacji, jak to powinno szybko sprawnie pobiegać, kto ma dostać wsparcie i dlaczego to wsparcie ma być skierowane do tych osób. Ale podzielam, że czas najwyższy, aby Polska te regulacje podjęła i zrobiła. Ale tam regulacji metrów, ani innych rzeczy, które są przypisane do działań gminy, nie będzie. To one niosą zupełnie inne uregulowanie. Ale jeżeli mam powiedzieć również swoje ostatnie zdanie, to co dotyczy rozwoju energetyki odnawialnej, szeroko rozumianej, nie tylko wiatraków, Jestem gorącym zwolennikiem, a szczególnie na takich gminach, gdzie dzisiaj goszczę w Gardei, uważam, że to jest jeden z wątków dotyczącego rozwoju. I jeżeli dojdzie do tego projekt ustawy właśnie o odnawialnych źródłach energii, gdzie mieszkańcy będą mogli na swoich domach budować takie małe elementy, to chcę powiedzieć, ja oglądałem takie małe wioski w Holandii, znaczy w internecie oglądałem, nie osobiście, gdzie jest to 8-10 budynków i buduje się jedną taką fermę do obsłużenia całej małej społeczności. I to nie dość, że się obniża nawet o 40% koszty utrzymania swoich gospodarstw w zakresie energii cieplnej i energii elektrycznej, ale również nadwyżkę sprzedaje się. I to jest kierunek, który dla takich małych miejscowości jest bardzo, bardzo istotny. Przypomniałem sobie teraz, o czym pytał Pan Przewodniczący, jeśli Państwo pozwolą, to jeszcze zdanie, jakie działania. Jednym z elementów bardzo ważnych, mieliśmy ostatnio spotkanie z władzami firmy Jabil na temat właśnie perspektyw rozwoju, no bo wiadomo, firma zwolniła dużą ilość osób, ale chcę powiedzieć, że dzisiaj firma zaproponowała nowe kierunki działań związane z między innymi z rozwojem produkcji ogniw fotowoltaicznych, mierników, tego wszystkiego, co jest również związane z IT, czyli związane z informatyką. I firma musiała przejść to, co przeszła. Chcę tylko Państwu powiedzieć, że firma Jabil dzisiaj jest jedyną firmą w Europie, która cenowo, nie mówiąc jakością, konkuruje z panelami sprowadzanymi z Chin czy z Korei. Ale żeby stać się konkurencyjnym cenowo, musieli czterokrotnie podnieść wydajność. Czyli mówiąc krótko, z czterech pracowników został jeden, a pozostałe trzy elementy obsługują maszyny i urządzenia, żeby dorównać konkurencji. No tak dzisiaj świat idzie. Także to są też te działania dotyczące nowych zadań i tutaj również podjęliśmy się z panem posłem lobowania w niektórych elementach, które pozwolą tej firmie dalej się rozwijać. Co to znaczy dalej? Firma zakłada, że w ciągu, no nie chcę podawać czasu, ale nie wróci już do 6 tysięcy zatrudnionych, ale 3 tysiące to jest coś, co mogą w niedługim czasie zatrudnić i realizować już bardzo wysoko przetworzone produkty.
Myślę, że tą optymistyczną informacją zakończymy tutaj. Podziękujemy panu senatorowi.
Nie ma co. Ja bardzo serdecznie dziękuję, że mogłem tutaj przed państwem powiedzieć to, co przez ten rok udało mi się robić i w jakim kierunku działam, co robię i myślę, że jeszcze raz, na pewno jeszcze raz do końca kadencji się u Państwa pojawię, przekazując, co jeszcze zrealizowałem, co udało mi się, a czego nie udało mi się. A ze swojej strony chciałbym Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt, aby te święta wielkanocne dla Państwa, dla całej gminy były radością. Wszystkiego dobrego, całego serca.
Dziękuję bardzo. My również, panie senatorze, składamy panu zdrowych, wesołych świąt, wszystkiego dobrego i owocnych obrad w Senacie. Powróćmy tutaj do naszego porządku obrad i punkt trzeci jest to sprawozdanie wójta z działalności w okresie między sesjami. Bardzo proszę, panie wójcie.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Chciałem przedstawić sprawozdanie z działalności pomiędzy sesjami 27 lutego 27 marca 2013. 28 lutego brałem udział w zebraniach wiejskich w miejscowościach Morawy i Nowa Wioska. 1 marca byłem w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. Brałem udział w konferencji z zakresu finansów publicznych organizowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową i pana wojewodę. Następnie brałem również udział tutaj w mszy świętej w intencji żołnierzy wyklętych w apelu poległych i tutaj w sali Goku w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci odbyło się spotkanie pokoleń. 2 marca brałem udział w zebraniu strażackim w Cyganach. Są to zebrania sprawozdawcze, a jednocześnie planistyczne. Planuje się to, co będzie do wykonania w 2013 roku. 4 marca z Komisją Oświaty wizytowaliśmy szkoły w naszej gminie, 7 szkół. 5 marca tutaj w tej sali w GOK-u zorganizowałem debatę na temat bezrobocia. Właśnie przed chwilą pan senator mówił również o tej kwestii. Brał udział dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdynie, pan Batnicki. Było tutaj Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych z Zierzgonia. Byli sołtysi, był radny oraz pracodawcy. Z rozmów z pracodawcami przede wszystkim, bo przecież oni tworzą te miejsca pracy, no słyszałem zadowolenie z tej inicjatywy, z tego spotkania, gdyż można było się zapoznać z tym, jaka jest sytuacja, jakie pieniądze będą w Powiatowym Urzędzie Pracy i z których jednocześnie będą mogli oni jako przedsiębiorcy skorzystać z tych środków finansowych. Myślę, że to trzeba będzie kontynuować takie spotkania, bo jest taka potrzeba i przede wszystkim chodzi o przedsiębiorców i bezrobotnych w naszej gminie. Zgłaszają się akurat do mnie młodzi ludzie, którzy chcą zakładać firmy tutaj zlokalizować w gminie Gardzeja. Mają pomysły na działalność, no ale niestety nie ma u nas w Polsce takich wykreowanych przepisów, które przez dłuższy czas pomagałyby tym młodym przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności gospodarczej. Oni tam mają krótki okres i później dostają takie już opłaty, inne sprawy, kontrola na kontroli i to prowadzi, są zniechęceni, wręcz powoduje to ich wyjazd za granicę. Zresztą sam prowadziłem firmę 18 lat, to doświadczyłem tego na co dzień. W Urzędzie Gminy Sadlinki odbyło się również zebranie wójtów w sprawie przetargu dotyczącego tej ustawy śmieciowej, a to specjalnie w cudzysłowie zawsze. No niestety te mechanizmy, które zostały wprowadzone, zresztą tu z Radą, żeśmy siedzieli wiele, wiele godzin i dni. Można było nowelizację zrobić, tylko dać instrumenty wójtom, które by pozwalały na wyegzekwowanie od mieszkańców posiadania odpowiednich instalacji do wywozu śmieci. W tej chwili my musimy w naszej gminie ponad 1 000 000 złotych zasygnować na to, a wiadomo jak będzie z płatnościami. Przy tym bezrobociu, przy tej infrastrukturze, gdzie było bardzo dużo tych gospodarstw, państwowych gospodarstw rolnych, gdzie ludzie nie mają pracy, są nieprzystosowani, niektórzy nieprzystosowani praktycznie do życia. No niestety nie ma takich programów, które te przez te 24 lata, które by zrestrukturyzowały to. I tak na wielu spotkaniach z samorządowcami o tym właśnie mówimy. 6 marca brałem udział w zebraniu wiejskim w Wieromierzu i później przejechałem tutaj do sali GOK-u, gdzie brałem udział w walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gardzejskiej Gardanum. 7 marca następne zebranie w Klasztorku, zebranie wiejskie. 9 marca tutaj w sali GOK-u brałem udział w walnym zgromadzeniu Gardzejskiego Towarzystwa Węgarskiego, które się opiekuje tym jeziorem w Otłowcu i tutaj nad jeziorem Kamień. Znaczy dokładnie jeziorem Kamień się opiekuje. 10 marca w Teatrze Miejskim w Grudziądzu byłem na otwarciu wystawy prac malarskich pana Dariusza Aniszewskiego z Moraw. Brałem udział również w koncercie fortepianowym z udziałem artystów. 12 marca udział w zebraniu wiejskim w Szykosach i 13 udział w zebraniu wiejskim w Cyganach. 14-15 marca to miałem wyjazd do Kartuz, gdzie mieliśmy walne zgromadzenie, zebranie Związku Gmin Pomorskich. Przyjęcie było uchwał, spotkanie z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego, był wicemarszałek Świlski. Omawiane były sprawy turystyki, inwestycji na lata 2014-2020. I tutaj, tak jak tutaj powiedział pan senator, te środki 14-20 będą o wiele trudniejsze od tych w latach 2007-2013. Trzeba po nich sięgać wspólnie z innymi samorządami. I tak jak się dowiedziałem na spotkaniu w Malborku, gdzie na zaproszenie pana senatora, pana posła uczestniczyliśmy w spotkaniu, tylko przede wszystkim największą ocenę osiągną projekty, które będą wspólne, będą innowacyjne, wspólne z innymi samorządami. Jak się dowiedziałem, Tczew i Malbork chce przejść do aglomeracji tunińskiej. Już tam wcześniej był Nowy Dwór Gdański i to spowoduje, że zostaniemy Sztum i Kwidzyn. Tylko będzie to bardzo utrudnione, bo tworzyliśmy taki subregion nadwiślański, Tczew, Malbork, Sztum, Kwidzyn. Tworzyliśmy jakąś siłę, jakieś przebicie. W tej chwili to będzie trudniej. Prawdopodobnie nie będzie oceniania na punkty, tylko będzie ocenianie celu i ten cel, jeżeli będzie spójny dla większej grupy, to będzie zawsze lepiej oceniany. No zobaczymy, jak to będzie w rzeczywistości. Dokładne dane to pewnie dopiero pod koniec tego roku będziemy mieli, jakie programy, jakie projekty. W tej chwili jeszcze się odbywają w Unii Europejskiej spotkania, z tego co obserwuję, jakie to mają być programy, jakie nazwy, jakie kierunki i tak dalej. My o kierunki swoje już wstępnie określiliśmy, co chcemy robić na najbliższych latach. Na pewno to będzie rozwój oczyszczalni, modernizacja oczyszczalni ścieków, przyłącze do pozostałych mieszkańców do tej sieci, następnie przyłącza wodociągowe, kilka jeszcze gospodarstw nie ma wody, więc oni z różnych względów pewnie odmawiali przedtem, bo te sieci szły obok nich. Chcemy to też zrobić, przyłącza i również korzystać z tych środków. 16 marca w Korzeniewie brałem udział w imprezie Powieśniański Stół Wielkanocny. Z naszej gminy brały udział 3 koła gospodyń, Gardeja, Cygany i Czarne Małe. I w Pandowie akurat w tym dniu odbyło zakończenie turnieju, było Młodzieżowy Drużyn Pożarniczych. W Pandowie, w gimnazjum, gdzie wygrała drużyna pożarnicza z Cygan. A wieczorem jeszcze w Rozajnach brałem udział w zebraniu OSP Rozajny. 21 marca tutaj zebrania się odbyły z OS Gardeja 2 i Gardeja 3, a 22 brałem udział w walnym zgromadzeniu Wspólnoty Mieszkaniowej ulicy Młyńskiej w Gardei. Także tutaj też może są jeszcze pytania, to...
Dziękuję panie wójcie. Czy macie państwo pytania? Radny Mańkowski, bardzo proszę.
Panie wójcie, ja korzystając, może coś więcej na temat tej ustawy śmieciowej odnośnie przetargu i może na dzień dzisiejszy wiemy, kto się zgłosił i kiedy jest planowany właśnie przetarg odnośnie tego.
Jeszcze nie ma określenia, kiedy będzie ten przetarg. My na razie zapoznajemy się z firmami, które działają na terenie naszego powiatu. Zresztą tu ostatnio była prezentowana firma PUS, której wspólnie z kierownikiem, z panem sekretarzem byliśmy u pana prezesa i nam pokazał całą od podstaw firmę, zakres działania, propozycje jakie mają. Jest to bardzo dobra, profesjonalna firma. Jest jeszcze kilka innych firm. Te firmy, które chcą brać udział w przetargu, muszą być tutaj zarejestrowane. A kto wygra, to Bóg sam jeden nie wie pewnie jeszcze. W każdym razie Na razie się zapoznajemy. Myślę, że w kwietniu, jeżeli spłyną pozostałe deklaracje, a spłynęło ich około 90, może ponad 90% już tych deklaracji, mamy dosyć dobry wynik, bo w styczniu zaczęliśmy zebrania. Odbyły się 24 zebrania w samym miesiącu styczniu. Bardzo tytaniczna, potężna praca. I na tych zebraniach już obecnych sołeckich nie ma już tylu pytań. Te sprawy zostały wyjaśnione właśnie na poprzednich zebraniach. Także na razie jeszcze rozstrzygnięcia nie ma. Przygotowujemy razem się z innymi samorządami do tego przedsięwzięcia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Radny Majkowski.
Panie Wójcie, jeśli można, jeśli chodzi o komisję, która będzie wybierana, to można wiedzieć, kto się będzie znajdował w składzie komisji.
Gminną komisję powołuje wójt. To określimy zakres. Jeżeli będą mogli być radni, to oczywiście to zaprosimy. Na pewno tu ustalimy jeszcze z kancelarią prawną, jak to będzie wyglądało. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Ogłaszam 5 minut przerwy.
Teraz pierwsze, tak?
Nie, no na pewno deklaracje wnioski rady jeszcze. Tak, ja sobie mówię. Drodzy Państwo, bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Będą jeszcze przerwy, także będzie jeszcze czas na porozmawianie. Jedna jeszcze musi być. Dobrze, zawiamy nasze obrady. Drodzy Państwo, no nie chcę tam grozić kierownikom tutaj palcem. Hej, drodzy Państwo kierownicy. Przechodzimy do punktu 4. Interpelacje i wnioski radnych. Bardzo proszę o zgłaszanie interpelacji radnych Mielecki. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Państwo. Ja tylko tak krótko chciałem wrócić do Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych z naszych gminnych uroczystości. I tu chciałem bardzo wszystkim podziękować mieszkańcom za liczny udział w tych uroczystościach. A szczególnie to chciałem podziękować pani Joannie Jaworowicz i młodzieży z gimnazjum w Gardei za przygotowanie apelu poległych, panu dyrektorowi GOK Emilianowi Jaworowiczowi, strażakom z OSP Gardeja za zabezpieczenie pirotechniczne nawet tej imprezy. Również chciałem podziękować tutaj delegacjom ze szkół, wszystkim szkół za wyjątkiem Szkoły Wandowej, ponieważ Szkoła Wandowa, tutaj dyrekcja nie wystawiła delegacji. Co? No. Przepraszam, wybitą mnie z rąk. Chciałem jeszcze na pewno komuś podziękować, ale chcę powiedzieć tylko, że dzięki internetowi ta sprawa troszkę tam dotarła w jakieś kręgi krajowe i mogę powiedzieć, że możemy być dumni z tych uroczystości. Zostało to mile przyjęte i że skala tych uroczystości jak na wieś była naprawdę, zrobiła wrażenie w kraju. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo radni? Bardzo proszę, Radny Majkowski.
Panie Wójcie, ja chciałem się przypomnieć odnośnie mostu w Wrocławku. Ja pół roku temu, czy nawet trochę więcej, składałem wniosek odnośnie sprawdzenia nośnieczni tego wału i tego mostu i sprawdzenia go pod względem technicznym. I czy będzie coś planowane? Wiadomo, była zima, to nie można było ten, ale teraz już zostałem zostawiać, także powinniśmy coś z tym zrobić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Radny Pipczyński.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Wójcie, chciałbym w dwóch sprawach do Stowarzyszenia Eko Inicjatywa, a także do mnie osobiście w ostatnich dniach takie głosy docierają o nielegalnym, to chciałbym właśnie się dowiedzieć, czy to jest nielegalne, wycinaniu drzew w parku w Krzykosach, a także w Nowej Wiosce i chciałbym zapytać dla tych dwóch obiektów, wydawano decyzję zezwalającą na wycinkę. No i generalnie głosy są takie, że w gminie miejscami zdarza się nielegalna wycinka drzew i czy panujemy nad tym, chciałbym zapytać. Dziękuję. A przepraszam, jeszcze i druga kwestia. Mieliśmy przetarg na Kwizińską 18, na ten budynek. Chciałbym zapytać, jakie są rezultaty tego przetargu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Państwo radni, panie wójcie, wpłynął tutaj wniosek do biura Rady Gminy radnego Jerzego Polińskiego. Pozwolę tego państwu tutaj przeczytać. Proszę o przeprowadzenie kontroli w sprawie odroczeń i umorzeń podatku rolnego za rok 2011-2012 i odroczeń na 2013 rok. Podpisał radny Jerzy Woliński. Jest to wniosek skierowany do komisji rewizyjnej. No myślę, że tutaj może więcej tutaj wnioskodawca nam coś powie o tym wniosku. Tak prawdę mówiąc, odroczenia i umorzenia, no my mamy do tych dokumentów dostęp i te odroczenia i umorzenia, no są widocznione na tablicy Urzędu Gminy i no nie wiem, czy tutaj komisja rewizyjna musiałaby się zająć tą kwestią. Bardzo proszę, panie radny.
Ja myślę, panie przewodniczący, że przydałoby się może, żeby komisja rewizyjna miała wgląd na takie sprawy, jakie to nazwiska są tam. To zostaje jakby w komisji i mi się wydaje, że potrzeba by była taka. Dziękuję.
Dobrze, w takim razie poddaję go pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku, proszę o podnoszenie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Czy macie państwo jakieś zapytania o interpelację? Jeżeli nie, przechodzimy do punktu następnego. Zapytania sołtysów. Bardzo proszę, jeżeli państwo sołtysi mają zapytania, proszę o zgłoszenie się. Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu następnego. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji budżetu Ochotniczych Straży Pożarnych za 2012 rok. Nie pan komendant? Pan Andrzej, tak? Pan chce nam zreferować? Bardzo proszę, panie Andrzej.
Sprawozdanie finansowo-rzeczowe z realizacji budżetu Ochotniczych Straży Pożarnych za 2012 rok. Pozycja płace za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych, wykonanie 23 047 zł. Płace komendanta plus pochodne od płac 14 314 zł. W zakupach materiałów i wyposażenie 44 582 zł. Energia 3301 zł. Usługi remontowe 1045 zł. Pozostałe usługi opłaty to usługi zdrowotne 3125 zł. Usługi pozostałe 5180 zł. Usługi telekomunikacyjne 1548 i pozostałe opłaty i składki, wydatki w kwocie 9870 zł. Teraz sprawozdanie rzeczowe jednostek OSP. W roku sprawozdawczym na terenie gminy Gardeja miało miejsce łącznie 104 zdarzenia, w tym 44 pożary, 53 miejscowe zagrożenia i 7 alarmów fałszywych. I udział poszczególnych jednostek w tych akcjach to OSP Gardeja 55 akcji ratowniczych, OSP Rozajny 32 akcje, OSP Czarne Dolne 15 akcji ratowniczych, OSP Wandowo 10, OSP Cygany 6 akcji i OSP Morawy 5 akcji ratowniczych. Charakterystyczne zdarzenia, które miały miejsce w roku ubiegłym, to w okresie 6 września i do 8 listopada na terenie gminy były pożary, 7 pożarów stogów ze słomą, największy pożar w miejscowości Cygany 8 września. W akcji tej brało udział 12 zastępów straży pożarnej, 58 ratowników. Kolejna akcja, w której brali udział strażacy, to zabezpieczenie lądowania śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego w miejscowości Otłówko, pożar budynku mieszkalnego i rodzinnego w miejscowości Czarne Dolne, Ponadto jednostka SP Gardeja jako jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego została zadysponowana do siedziby Komendy Powiatowej w PSP w Kwidzynie w celu zabezpieczenia operacyjnego obszaru chronionego. W roku sprawozdawczym odbyła się koncentracja gminna jednostek OSP z terenu gminy. Obiektem ćwiczeń był teren rolny w miejscowości Krzykosy, pole uprawne, gaszenie słomy po kombajnie. W tych ćwiczeniach brały udział wszystkie jednostki OSP. Jak co roku w miesiącach luty i marzec we wszystkich jednostkach przeprowadzono zebrania sprawozdawcze, na których przedstawiono aktualne potrzeby jednostek, które wykorzystuje się do realizacji zadań w roku bieżącym. W zebraniach tych uczestniczą przedstawiciele zarządu oddziału gminnego i powiatowego oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Kwidzynie. Jak co roku w miesiącu marcu zarząd oddziału gminnego w Gardei wspólnie z Komendą Powiatową w Kwidzynie zorganizował turniej wiedzy pożarniczej pod hasłem Młodzież zapobiega pożarom na szczeblu gminnym. Pierwsze trzy osoby w poszczególnych kategoriach wiekowych wzięły udział w turnieju na szczeblu powiatowym. Na etapie powiatowym dwie osoby z OSP Rozajny, Katarzyna Barańska i Julia Czajkowska, wygrały w swoich kategoriach wiekowych, awansowały do turnieju na etapie wojewódzkim. W analizowanym okresie jednostka OSP Gardeja w ramach wsparcia Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego została doposażona w kwocie 12 167 zł w następujący sprzęt. Agregat prądotwórczy, trzy kominiarki, ubranie specjalne, dwa komplety, szelki ratownicze, sygnalizator bez ruchu, bez dechu i hełm strażacki, trzy sztuki. W roku sprawozdawczym został zakupiony samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP w Morawach. W minionym okresie przeprowadzono obowiązkowe badania wszystkich członków OSP, biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Ponadto badania wykonali również strażacy, którzy zostali skierowani na badania dla osób kierujących samochodami uprzywilejowanymi. W roku 2012 Komenda PSP w Kwidzynie oraz Komenda Wojewódzka PSP w Gdańsku przeprowadziła szkolenia strażaka ratownika. W szkoleniu udział wzięli strażacy z jednostek OSP Czarny Dolny, Rozajny, Gardeja, Wandowo, Morawy, łącznie 17 osób. W zakresie ratownictwa technicznego w szkoleniu wzięli udział strażacy z jednostek OSP Rozajny, Gardeja, łącznie 8 osób. W szkoleniu w zakresie współpracy jednostek OSP z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym uczestniczyli strażacy z jednostek OSP Rozajny, Gardeja, łącznie 8 osób. W szkoleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy udział wzięły dwie osoby z OSP Gardeja. W okresie sprawozdawczym wykonano prace remontowe, to jest w OSP Morawy wykonano podjazd z kostki podbrukowej pod budynek remizy i remont pomieszczeń remizy w OSP Cygany. W roku sprawozdawczym strażacy Wydziału Operacyjnego Szkoleniowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie przy udziale komendanta gminnego przeprowadzili kontrolę gotowości operacyjnej jednostek OSP z terenu gminy. Oceniając gotowość operacyjną stwierdzono, iż jednostki OSP pod względem organizacyjnym wyposażenia sprzęt i mundurowania są przygotowane do skutecznego podejmowania działań ratowniczych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania do sprawozdania? Bardzo proszę, Rady Majkowski.
Ja chciałem podziękować Panu Andrzejowi i Panu Komendantowi za dobrą współpracę i pomoc w różnych rzeczach na rzecz mieszkańców wsi Wrocławek, Trumienie i Wilkowo. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Ja tutaj mam... Panie Andrzeju, chyba możemy Pana zwolnić akurat z tego miejsca, ale ja tu mam wniosek do Pana Komendanta, akurat jest tutaj na sali. Otóż strażacy skarżą się, że od kilku lat mają najniższe wynagrodzenie za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i czy Panie Komendancie na najbliższym zebraniu zarządu gminnego nie mógł Pan poruszyć tej sprawy ewentualnie? Bardzo proszę do mikrofonu, tak?
Po świętach mamy zebranie posiedzenia zarządu gminnego. Przedstawiciele wszystkich jednostek będą w tym uczestniczyć i tam zostanie podjęta uchwała i złożymy wniosek do Państwa, do Rady. celem podwyższenia, znaczy sweryfikujemy budżet na ten rok, jak tam on wygląda, jakie mamy plany. No i taki wniosek złożymy tutaj na rzecz przewodniczącego Rady, bo w tej chwili to Rada ustala kwotę ekwiwalentu za udział w zdarzeniach i taki wniosek zostanie złożony.
Dziękuję bardzo, panie komendancie. Czy macie państwo, możecie teraz korzystać akurat z tej okazji, że tutaj pan komendant jest przy mównicy i ewentualnie, jeżeli byście chcieli państwo skierować pytania do niego, to bardzo proszę. Ja oczywiście również tutaj dołączam się do tych słów podziękowania, do słów pana radnego Mańkowskiego, bo dobrze wiemy, jaka ta służba jest ciężka tych naszych ochotników. Są już obłożeni takimi zadaniami, już właściwie to tylko chyba z nazwy jest to straż gaśnicza, że tak powiem, bo do samych pożarów to wyjeżdżają chyba w znikomych ilościach, a bardziej już teraz do innych zadań, które oczywiście są nakładane na gminę. Dziękuję, panie komendancie. Przechodzimy do punktu następnego. Punkt 7. Sprawozdanie rzeszowo-finansowe z realizacji budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Gardeja za 2012 rok. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Szanowni państwo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Sprawozdanie finansowe za rok 2012. Wpływy do biblioteki 166 363 zł 2 grosze, w tym dotacja podmiotowa z samorządu, z Rady Gminy 161 000, dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na uzupełnienie zakupu nowości wydawniczych 4 800. Rok wcześniej ta dotacja wynosiła 2 700. Utargowaliśmy w banku na odsetkach bankowych 563 zł 2 grosze. Czyli wpływy razem, jak powiedziałem, 166 363 zł za grosze. I na te kwotę sukcesywnie wydawaliśmy. Na wynagrodzenia pracowników razem 139 507 zł 90 groszy, a w tym na płace osobowe 115 092 zł 60 groszy. Składki ZUS-owskie 16 199 zł 43 grosze. Umowa zlecenie na usługi księgowe 3200 zł. Nagroda jubileuszowa dla jednej z bibliotekarek 1460 zł 60 groszy. Odpis na socjalne świadczenie 3555 zł 27 zł. Wydatki na zbiory biblioteczne razem 11 632 zł 92 grosze. W tym na zakup książek, nowości 10 236 zł 90 groszy. Rok wcześniej w tej pozycji wydano 5471 zł 24 groszy. Ja tej kwoty tam nie umieszczałem w sprawozdaniu. Na czasopisma wydano w tym roku 1396 zł i 2 grosze. Czyli o 100 zł więcej niż rok wcześniej. Na drugiej stronie mamy pozostałe wydatki. Podatek od nieruchomości 393 zł. Za wynajem lokali bibliotecznych w Gardei, czynsz dla GOK-u, dla Gminnego Ośrodka Kultury 4582 zł i 32 grosze. Czynsz dla gimnazjum w Wandowie 3417 zł i 42 grosze. Biblioteka w Czarnym nie płaci czynszu szkole, tylko tam jest w naturze posyłany opał i płaci się osobno prąd 2505 zł 44 grosze. Usługi telekomunikacyjne, poczta, internet, abonament radiowy 2601 zł i 20 groszy. Opłata za serwis oprogramowania bibliotecznego Libra 711 zł 12 groszy rocznie. Tonery drukarskie 524,70. Papier druki biblioteczne 228 zł i środki czystości 259 zł rocznie. A więc razem wydatki zrównoważone z wpływami 166 363 zł i 2 grosze. Koszty utrzymania biblioteki, ja sobie co roku tak robię, takie, żeby wiedzieć, czy biblioteka taniej czy drożej w danym roku się utrzymuje. A więc na ilość mieszkańców gminy 8614 osób i liczbę czytelników zarejestrowanych w bibliotece, o których zaraz powiem, 1022 osoby, to mamy na jednego mieszkańca gminy 19,31 zł. Rok wcześniej to było 19,28 zł. Na jednego czytelnika 162,78 zł. W roku ubiegłym było 153,21 zł. Udział budżetu biblioteki w budżecie gminy 0,69%, czyli o 0,01% mniej, taniej niż rok wcześniej, gdzie było 0,70%. I to jest taki dość wysoki udział budżetu biblioteki w budżecie gminy w stosunku do innych gmin, bo w skali kraju ogólnie na kulturę wydaje się 0,50, a u nas 0,70. Działalność merytoryczna, strona trzecia. Zbiory biblioteczne. Biblioteka utrzymuje się na takich trzech filarach, ja to zawsze co roku mówię, a więc na lokalu, lokal, sprzęt, baza, księgozbiór. Druga rzecz to bibliotekarz, bibliotekarze i trzecia rzecz to czytelnik. Stan faktyczny księgozbiorów na koniec roku ubiegłego 39 329 tomów na kwotę 172,815,93 zł. W tym dla dorosłych 18 613 tomów. Dla dzieci 10 225 tomów. Popularno-naukowych 10 491. W podziale na poszczególne placówki w Gardei 15 937 tomów, w Czarnym 12 10, w Andowie 11 382 tomy. W tym roku wpłynęło z zakupu do biblioteki 639 tomów na kwotę 10 236,90, którą do kwoty już wymieniałem. Jest to więcej niż rok wcześniej, 84 książki zakupione w tym roku. Dla Gardei wpłynęło 225 tomów, dla Czarnego 207 i Wandowa również 207. Według struktury księgozbioru dla dorosłych 353, bo to jednak jest biblioteka publiczna, więc trzeba kupować beletrystykę przede wszystkim dla dorosłych. Dla dzieci 183 tomy i popularno-naukowych 103 tomy. W darowiźnie od czytelników dostaliśmy w tym roku tylko 43 tomy. To znaczy 43 tomy przyjąłem, bo można by było otrzymać 140, powiedzmy to. Selekcji książek zniszczonych w tym roku nie przeprowadzałem. Zarejestrowano łącznie 1022 czytelników. To jest 11,8 mieszkańców gminy. To jest ważny ten procent, potem będę o tym mówił. W stosunku do poprzedniego roku spadło niestety o 66 osób. W Gardei czytelników 460, w Czarnym 240, w Andowie 322 osoby. Według podziału wiekowego, dla ciekawości, podaję tu tylko Państwu, do lat 15 czytelników jest 301, czyli 29,4%. A ponad 50 lat 177, czyli 17,3%. Według składu socjalnego między innymi uczniów i studentów jest 51,1%, 523 osoby. Natomiast nie umieściłem tego w tym sprawozdaniu. Osób niezatrudnionych, w tym rencistów i emerytów, jest w całej gminie 243 osoby korzysta z biblioteki jako czytelnik zarejestrowany, więc na 1022 osoby te 243 to jest 20%, więc uważam, że to jest wysoko. Zanotowano razem 11161 odwiedzin biblioteki. I tu spadło o 288 wypożyczeń i tomów jednostkowych. W Gardei 6027, w Czarnym 2082 książki. I w Wandowie 3052. Do domu wypożyczono łącznie 27,627 tomów. Jest to o 364 książki mniej. W Gardei 15,431. W Czarnym 4,535 tomów. W Wandowie 7,661. I według struktury księgozbioru dla dorosłych 12 676, dla dzieci 12 428 i popularno-naukowych książek 2523. Na miejscu w czytelniach udostępniono, łącznie w naszych trzech placówkach, 2477 tomów. To natomiast wzrosło o 397. Tutaj Wandowo wyprzedziło nas i dlatego jest taki plus. Literatura tej popularno-naukowej literatury. Oraz 1366 egzemplarzy czasopism. Udzielono w roku 1283 informacje rzeczowe, bibliograficzne z różnych dyscyplin wiedzy, korzystając z księgozbiorów naszych informacyjno-encyklopedycznych oraz internetu i to wzrosło w stosunku do zeszłego roku o 185 informacji. Przeprowadzono 30 spotkań z najmłodszymi czytelnikami, po 10 w każdej z placówek dla 266 osób. To się nazywają, tu nie rozwijałem tego tak szumnie, lekcje biblioteczne, ale to są po prostu wycieczki do biblioteki najmłodszych czytelników, których się tu przyprowadza, tu w innych placówkach i tam się opowiada o bibliotece i książce. I przy okazji się tych maluchów zapisuje. Osobom chorym i niepełnosprawnym, takich zanotowaliśmy 14 osób w gminie, dostarcza się książki do domu. I postawiłem sobie na koniec taką tezę. Z uwagi na fakt, jak podają media, 40% Polaków nie czyta książek w ogóle, to przedstawione powyżej wskaźniki biblioteczne pozwalają sugerować, że czytelnictwo w naszej gminie nie osiągnęło jeszcze najniższego poziomu. I teraz tę tezę chcę udowodnić. Dopiero kilka dni temu, już po napisaniu tego sprawozdania na koniec lutego i złożeniu go do Rady tydzień temu, dowiedziałem się, że nasza biblioteka w stosunku do innych bibliotek w powiecie pod względem ilości czytelników w przeliczeniu na 100 mieszkańców, bo tylko tak możemy się porównywać, powiedzmy gmina Gardeja z gminą Sadlinki, Ryjewem, Trabutami, miastem Kwil, na 100 mieszkańców, to już ta kwota padła, 11,8 jesteśmy na trzecim miejscu. Po Kwidzyn miasto i Kwidzyn gmina. Natomiast pod względem ilości wypożyczeń na 100 mieszkańców jesteśmy na pierwszym miejscu w powiecie, mamy 370, a po nas jest gmina Kwidzyn 280, miasto Kwidzyn 220, Ryjewo 150, Sadlinki 140 i Trabuty 192. No i uważam, że ten przelicznik, mimo że spadło nam te 300 wypożyczeń do domu o te 364, czy też liczba czytelników o 66 osób, ale jest to jeszcze mniejsza liczba spadku, czyli ten spadek co roku jest mniejszy, zmniejsza się ten spadek. I jest to dla mnie, uważam, zjawisko optymistyczne, tylko trzeba by taki poziom zachować nadal. Tyle miałbym Państwu do opowiedzenia.
No, dziękuję Panie Dyrektorze. Bardzo proszę Radny Kowalczyk.
Aha, wyłączę.
Ja chciałbym zacytować słowa pani prezes Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich sprzed roku, która w jednym z wywiadów dla Rzeczpospolitej powiedziała, że biblioteki powinny pełnić główną rolę w budowaniu i tworzeniu kapitału społecznego, powinny być przekształcone w liderów życia społecznego i integrować społeczność lokalną. W zeszłym roku pytałem pana, przedstawiałem sugestie tylko co do pewnych zmian w bibliotece. Odpowiedział mi pan, że minęły te czasy, kiedy walczymy z analfabetyzmem za pomocą organizowania w bibliotekach, teatrów, kukiełek i innych. No i od tego są inne instytucje, a spotkań autorskich z pisarzami i publicystami nie można robić, bo nie ma na to miejsca. Ja chciałem tylko przedstawić też w kontekście tego, co mówię. Na przykład, bo w zeszłym roku mówiłem o Ryjewie i Sadlinkach, jak tam prężnie działają te biblioteki. Dzisiaj sobie wszedłem na stronę miejsko-powiatowej biblioteki w Kwidzynie, no bo wtedy pan porównywał nasze wyniki, są tylko trochę gorsze od nich. Tam po prostu, że tak powiem, powala na nogi spektrum działań. Spotkania autorskie, biblioteka pod namiotem, klub ciekawej książki, dobranocka z książką, z Dni Książki Górskiej, nasi autorzy, między innymi Klub Małej Ojczyzny, tutaj kolega radny Łukasz Mielecki też miał swoje wystąpienie, kiermasze książek, cały świzyn czyta dzieciom, plebiscyty, objazdowy bibliotekarz, no mnóstwo tego jest. No, ja rozumiem, że dane, które Pan przed chwilą przedstawił, są optymistyczne, tylko aż się boję, co by się działo, gdybyśmy na przykład coś takiego zaczęli robić, to chyba byśmy mieli pierwsze miejsce w Polsce. Mimo wszystko bym sugerował, żeby wejść do ludzi. Wbrew temu, co Pan tutaj mi w zeszłym roku powiedział, że nie ma na to miejsca. Można w GOK-u organizować takie spotkania. No jest mnóstwo różnych możliwości. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy Pan Dyrektor chciałby? No, tak. Bardzo proszę, Panie Dyrektorze.
Ja nadal będę się upierał, że dawno minęły te czasy, kiedy w bibliotekach organizowano teatrzyki kukiewek. Były to czasy, kiedy walczono z analfabetyzmem. Dzisiaj nowoczesna biblioteka to ciężka informacja. Oczywiście, żeby maluchów zachęcić, to można robić, różne kluby, klubiki. No my małe. Biblioteka w Czarnym ma 35 metrów kwadratowych. Biblioteka to Wandowie ma 35. Biblioteka w Czarnym ma 64 metry kwadratowe. Tutaj na dole już nawet nie pamiętam, mieszczą się tylko dwa stoliki, 10 krzeseł. Oczywiście, że można by to wszystko zrobić na górze. Wszystko, proszę pana, można zrobić. Tylko, że rozmowa o bibliotece i książce poza biblioteką, to tak nie według mnie. Musi to być w bibliotece. No właściwie mógłbym już na tym skończyć. Ja rozumiem, że pana wystąpienie to jest w trosce o bibliotekę, o kulturę, o działalność społeczną. Także ja podzielam to. Ale no... Bibliotekarz jest tylko człowiekiem i nie może robić takich wszystkich rzeczy, o których pan wyczytał, że w Kwidzynie, gdzie jest cała kadra biblioteczna. My jesteśmy na całą gminę, tylko czworo, a nawet nie czworo, bo przecież pracują panie na niewymiernym etacie, niepełnym wymiarze, a więc trzy etaty i jedna czwarta. No i... No dobrze, ale pewne rzeczy pomyślimy i my się przyłączamy do akcji takie, które są organizowane przez GOK, przez szkołę, jedną, drugą czy trzecią. Także tyle miałbym na ten temat do powiedzenia, jeśli to...
Tak, tak, dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny Kowalczyk.
Można by tą polemikę rzeczywiście ciągnąć w nieskończoność. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ta kadra nie jest taka mała, bo na przykład dyrektor GOK-u ma do dyspozycji tylko księgową, tam nie wiem, na jedną trzecią bodaj etatu i pana konserwatora, no i robią też wielkie rzeczy. Także tyle z mojej strony.
Dziękuję bardzo. Czy macie państwo jakieś pytania do sprawozdania, przedstawionego sprawozdania? Jeżeli nie, to w takim razie dziękuję panie dyrektorze. Przechodzimy do następnego punktu. Jest to informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gardei za 2012 rok. I tu bardzo proszę pana kierownika o przedstawienie tego sprawozdania.
Szanowni państwo, panie przewodniczący, szanowni radni, panie wójcie. W 2012 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gardei kontynuował swoją statutową działalność na podstawie umowy z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Usługi medyczne realizowane były w trzech ośrodkach, w Ośrodku Zdrowia w Gardei, w Wandowie oraz w Czarnym Dolnym. Podstawowa opieka zdrowotna była wykonywana przez lekarzy rodzinnych, pielęgniarki środowiskowe oraz położną. Specjalistyczna opieka zdrowotna prowadzona w ramach poradni rehabilitacyjnej, ginekologicznej, stomatologicznej, pediatrycznej i higieny szkolnej. Udzielane były również nieodpłatne dodatkowe porady medyczne w zakresie kardiologii, neurologii oraz ortopedii. Ogólna liczba porad ogólnych w 2012 roku wyniosła 21 792 porady, w Gardei 9965, w Wandowie 9038, w Czarnym Dolnym 2789. Wizyty domowe 289, Gardeja 58, Wandowo 186, Czarne Dolne 45. Porady dziecięce 4942 porady, Gardeja 2954 porady, Wandowo 1568, Czarne Dolne 420. porady ginekologiczne w Gardei 571, w Wandowie 134, łącznie 705 porad. Porady neurologiczne 1021, Gardeja 705, Wandowo 316. Porady kardiologiczne 496, Gardeja 227, Wandowo 269. Porady ortopedyczne w Gardei tylko 267. Porady rehabilitacyjne również tylko w ośrodku w Gardei 545 porady. Porady stomatologiczne 4318, w Gardei 2307, w Wandowie 2011 porad. Gabinet zabiegowy wykonano 6744 zabiegi, w Gardei 2772, w Wandowie 2256, w Czarnym Dolnym 1716. Gabinet fizjoterapii około 39800 zabiegów tylko w ośrodku zdrowia w Gardei. Ilość porad udzielanych w domu chorego przez pielęgniarki środowiskowe 4133, w rejonie ośrodka Gardei 1481, w rejonie ośrodka Wandowo 1393, w rejonie ośrodka Czarne Dolne 1259. Szczepienia 887 szczepień, w Gardei 403, w Wandowie 354, w Czarnym Dolnym 130. Opiekę nad kobietami w ciąży oraz noworodkami sprawowała położna. Opiekę nad przedszkolem, szkołami podstawowymi i gimnazją pełniła pielęgniarka szkolna. W 2012 roku również mieliśmy program VAT podstawy. Objęci byli nimi uczniowie klas pierwszych i piątych szkoły podstawowej. Uczniowie ze stwierdzonymi wadami w zależności od stopnia wady uczęszczali na gimnastykę korekcyjną w szkołach lub byli kierowani do poradni rehabilitacyjnej celem leczenia. W 2012 roku zakupiliśmy unit stomatologiczny do ośrodka w Gardei. Unit był finansowany części z środków własnych, części skredytowana. Zakład posiadał pełną płynność finansową w 2012 roku. Przedstawię również informacje o medycynie szkolnej, medycyną szkolną objęte są wszystkie placówki gminy Gardeja, w tym przedszkole, które nie jest finansowane z ramienia NFZ-u. Ilość ogólna uczniów to jest 1141 uczniów, szkoła podstawowa klasy 1-6 to jest 624 uczniów, gimnazjum 317 i grupa przedszkolna 5-6-latki to jest 200 dzieci. Medycyna szkolna obejmuje przygotowanie do bilansów zdrowia klas zerowych, trzecich, pierwszych gimnazjum, badania przesiewowe klas pierwszych, piątych, trzeciej gimnazjum, badania kontrolne, antropometryczne, grupową profilaktykę fluorkową w klasach 1-6, edukację zdrowotną, pogadanki, porady ambulatoryjne, kontakt z rodzicami, współpraca z lekarzami, dyrektorami, wychowawcami, pedagogami szkół i interpretacja, analiza, rejestracja wyników testów i konsultacji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie kierowniku. Czy macie państwo jakieś pytania? Jeżeli nie, w takim razie dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, bardzo.
To znaczy spodziewałem się pytania o ewentualnie doktora Michalewicza. Udało mi się skontaktować w dniu wczorajszym z żoną pana doktora Michalewicza. Dostałem informację, że doktor Michalewicz do czerwca nie wróci niestety do pracy. Co będzie dalej, niestety nie jestem w stanie powiedzieć.
No ale że nie ma pana doktora Michalewicza, to zastępstwo jak najbardziej jest tam w Wandowie, tak?
To znaczy w ramach tego przyjmuje trochę częściej pani doktor Tomicka i my jeździmy częściej po prostu, natomiast no nie jestem w stanie zatrudnić nikogo, bo nie mogę określić na jaki czas, na jak długo i zresztą nikt podejrzewam, że na miesiąc, dwa nie będzie chciał zmienić swojej pracy, żeby pracować za doktora po prostu. Natomiast no znając życie raczej będziemy się chyba starali znaleźć innego lekarza, bo nie wiem, czy doktor po prostu wróci.
No mimo wszystko życzymy tutaj panu doktorowi szczęśliwego powrotu do zdrowia. Bardzo proszę, Dawid Kowalczyk.
Panie doktorze, ja tylko chciałem zapytać, czy ten program profilaktyki VAT, postawy, tak zwana gimnastyka korekcyjna, on definitywnie nie będzie realizowany?
W tym roku nie, ponieważ mamy cofniętą dotację z Urzędu Gminy.
Macie państwo jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, w takim razie dziękuję panie kierowniku.
Przechodzimy do punktu następnego. Jest to podjęcie uchwał. Pierwsza uchwała numer 25 / 144 / 2013 Rady Gminy w Gardei z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu wspierania rodziny dla Gminy Gardeja na lata 2013-2015. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku Rada Gminy w Gardei uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się gminny program wspierania rodziny dla gminy Gardeja na lata 2013-2015 w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Następna uchwała jest to uchwała nr 25 / 145 / 2013 Rady Gminy Gardei z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gardeja i planów miejscowych. Na podstawie artykułu 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także opinią z dnia 28 listopada 2012 roku Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Cizynie Rada Gminy Gardei uchwala co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Stwierdza się, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gardeja uchwalone przez Radę Gminy Gardei uchwałą nr 15/83/99 Rady Gminy w Gardei z dnia 29 grudnia 1999 roku zmieniono uchwałą nr 30/193/2005 Rady Gminy w Gardei z dnia 9 listopada 2005 roku wymaga zmian i kompleksowej aktualizacji. Punkt drugi. Zmiana dokumentów wynika z konieczności dostosowania do aktualnego stanu prawnego oraz obecnych potrzeb i możliwości Gminy Gardeja, a także z konieczności uwzględnienia zasad określonych w dokumentach z poziomu regionalnego i krajowego, w szczególności strategii rozwoju województwa pomorskiego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Punkt trzeci. W treści studium należy ponadto uwzględnić zakres ustaleń wynikających z artykułu 10 ust. 2 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, to jest wskazać obszary, na których będą rozmieszczone urządzenia wytwarzające energię odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich strefy ochronne związane z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. Paragraf drugi. Uznaje się, że za aktualne i niewymagające zmian miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Do obszarów wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały należy podjąć działania związane ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego bądź sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Paragraf czwarty. Punkt pierwszy. Zobowiązuje się wójta gminy Gardeja do podjęcia działań zmierzających do opracowania zmiany, aktualizacji studium dla całego obszaru gminy z uwzględnieniem zasad określonych w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustaleń strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz strategii rozwoju gminy po jej opracowaniu. Punkt drugi. Zobowiązuje się wójta gminy Gardeja do wykonywania czynności określonych w artykule 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla obszarów określonych w załączniku nr 2 do uchwały z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów artykułu 9 i 10 ustawy oraz artykułu 15 i artykułu 16 ust. 1 ustawy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała nr 25 / 146/2013 Rady Gminy w Gardei z dnia 27 marca 2013 roku o zmianie uchwały nr 22 / 128/2012 Rady Gminy w Gardei z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gardeja na 2013 rok.
Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku Rada Gminy w Gardei uchwala, co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 22/128/2012 Rady Gminy w Gardei z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany. Podpunkt 1, paragraf 1, punkt 1 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 26 446 140 zł, w tym dochody bieżące 25 581 021 zł, dochody majątkowe 865 119 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 761 564 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Szczegółowy wykaz zmian planów dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Podpunkt 2, paragraf 1 punkt 2 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 28 058 zł, w tym wydatki bieżące 25 021 058 zł, wydatki majątkowe 2 979 000 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5, ustęp 1, punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 135 229 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Szczegółowy wykaz zmian planów wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Podpunkt 3. Załącznik nr 3 otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Podpunkt 4. Załącznik nr 3a otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Podpunkt 5. Załącznik nr 4 otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf podpunkt 6. Paragraf 7 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środków w wysokości 10 tysięcy złotych oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i w wysokości 32 063 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. Podpunkt 7, załącznik nr 10 otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. I podpunkt 8, załącznik nr 11 otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. Paragraf 2, wykonanie uchwały powierza się wójtowi. I paragraf 3, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęcie uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Przepraszam bardzo. I uchwała nr 25/147/2013 Rady Gminy w Gardei z dnia 27 marca 2013 roku o zmianie uchwały nr 22/127/2012 Rady Gminy w Gardei z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gardeja. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku Rada Gminy w Gardei uchwala, co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 22/127/2012 Rady Gminy w Gardei z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gardeja, zwanej dalej uchwałą, wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały otrzymuje treść jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje treść jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt 3. Paragraf 2 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści. Upoważnia się wójta gminy do zaciągnięcia zobowiązań. Podpunkt 1. Związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Podpunkt 2 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, iż zmiany określone w paragrafie 1 punkt 3 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Ogłaszam 5 minut przerwy. można było się wygadać. Przechodzimy do punktu 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. To widziałem, protokół krążył wśród radnych. Kto chciał, to na pewno się zapoznał. W takim razie przyjmijmy go. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, proszę o podniesienie ręki. Czyli dwóch radnych nie ma, tak? No, wszyscy zagłosowali. Przechodzimy do punktu 11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych. Bardzo proszę, panie wójcie.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Tu była tak. Jedna pierwsza rzecz dotyczyła mostu we Wrocławku. I oczywiście tutaj, jeżeli odpuści ta zima, mamy już zamówiony termin końca zimy, to oczywiście zaraz zajmiemy się tą tematyką. Wiem, że ostatnio, gdy szukaliśmy takiego fachowca, tutaj w rejonie Kwidzyna na pewno tego fachowca nie ma. Najbliższy chyba gdzieś w okolicach Gdańska, Torunia, bo i tam pieniądze określone, chyba to była kwota około kilkunastu tysięcy złotych. Po prostu się cenią tacy fachowcy, ich jest mało. Ale ze bezpieczeństwem mieszkańców wyjazd, ja uważam, ten most był od początku źle zrobiony. Widać przecież, jak się przejeżdża osobowym samochodem. No ale co zrobić? No musimy to naprawić. Znowu mamy następny ząg. Będziemy musieli pewnie, my wymieniliśmy te podkładki, to wszystko, tak jak tutaj pan radny sugerował, tam podsypki różne, to wszystko było robione, dawaliśmy też ludzi z interwencji, także tu współpraca między mieszkańcami, radnym tutaj, urzędem była dobra. Ale mówię, jeżeli ta zima, ale musi już ustąpić, bo tu już po prostu zbliża się już kwiecień przecież. Myślę, że gdzieś to koniec kwietnia, maj, czerwiec, w tych miesiącach będziemy szukali fachowca i to może spowodować również pewne komplikacje dla tych, którzy tam mają, przewożą różne tonaże. To nie ukrywam. Następna sprawa, interpelacja była pana radnego Roberta Pipcińskiego. Drodzy państwo, współpraca z taką inicjatywą układa się bardzo dobrze tutaj z mojej strony i z urzędu. Ja nie miałem żadnych pistów z taką inicjatywą dotyczących jakichś tam nieprawidłowości w tych kwestiach. Tu mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o nową wioskę, to właściciele mają zezwolenie od konserwatora zabytków na wycięcie takich tam suchych, tam widziałem, przejeżdżając teraz zebrania. Zresztą to konserwator zabytków, a jeżeli chodzi o Krzykosy, to są głosy dotyczące jeziora Krzykosy, gdzie są kradzieże, wycinki, inne tam nieprawidłowości. My to zgłaszamy na policję, a jeżeli chodzi o park, to wszystko jest zgodnie z procedurami. Jest to park prywatnej osoby, nie będę tu nazwiska wymieniał. Jeżeli było zezwolenie jakieś na wycięcie, to na pewno było zgodnie z procedurami. I mówię, nie miałem żadnych tutaj zgłoszeń ze strony szefostwa ekoinicjatywy, z którą bardzo dobrze współpracujemy jako samorząd. Tutaj jeszcze następna sprawa, chodzi o przetarg ulica Kwidzyńska. Zgłosiły się dwa przedmioty, niestety nie wpłaciły wadium. Były podmioty dwa, które mówiły, że przystąpią później. No i po dniu 18 marca, kiedy to mijał termin wpłaty tego wadium, przypominam, że działka z tym budynkiem do rozbiórki, z wszystkimi dokumentami, z wyłączeniem zabytków, jest działka około 5 arów, jest to kwota około 20 900 zł brutto. I niestety nie zgłosiły się i teraz przygotowujemy w kwietniu następną. I jeżeli kancelaria, jeżeli nie dojdzie do skutku następny przetarg, to musimy tutaj z kancelarią usiąść nad tym, czy możemy w drodze negocjacji to sprzedać. Jeżeli będzie taka możliwość, to, bo jest jeden podmiot, który w drodze negocjacji chciałby to zakupić. Ja myślę, że okres teraz, jak pamiętają Państwo, jak sprzedawaliśmy po piekarni, też były tutaj interpelacje, kiedy w końcu to sprzedamy. Taki pomnik minionej epoki. Teraz to jest, są miesiące po prostu remanentów w firmach. Każdy liczy, ile ma, ile zarobił, ile ewentualnie spłatę kredytów i tak dalej. Jak ktoś prowadził działalność, to wie, o co chodzi. Myślę, że tu się ruszy, że w maju to sprzedamy, jeżeli nie, to w formie takiej innej. Jeżeli chodzi, następne zapytanie pana Wolińskiego, to tutaj było odnośnie kontroli odroczeń, oczywiście udostępnimy to, co możemy, udostępnimy. Na 11 rok to wisi lista, żadnych tajemnic. Jeszcze powiem Państwu, że za 2011 mieliśmy rekordowe, dobre wyniki w ściągalności. 2011 mieliśmy rekordowo dobre wyniki w ściągalności podatków. To poświadczyli pracownicy, którzy pracują tutaj już kilkadziesiąt lat. Za 2012 będzie lista do 31 maja, zgodnie z prawem. Będzie też wywieszona, także tu żadnych tajemnic nie mamy. I tu jeżeli chodzi o 13, to co teraz jest obecne, to również żadnych. Udostępnimy komisji te sprawy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Radny Pipczyński.
Panie wójcie, ja bym chciał zapytać o ten przetarg. Kiedy możliwy jest następne ogłoszenie przetargu na tą Kwizdnicką 18?
Jak rozmawiałem z pracownikiem, teraz w kwietniu to są te procedury, te trzeba odpowiednie dni, to w maju następne, gdzieś już w połowie maja. Bo teraz ogłoszenie do gazety, później to troszeczkę trwa. Oczywiście, jeżeli byśmy wyłączyli tam ten pas, który jest, to miesięcznie 1600 zł, około 1600 zł na miesiąc. Taki jest koszt tego zajęcia pasa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy Państwo chcecie coś się zapytać jeszcze? Bardzo proszę, Rady Wieprzyński.
Bo tu z tym zajęciem pasa się obudziłem. Chodzi o to, że to by nas kosztowało wygrodzenie, to znaczy zabezpieczenie tego miejsca i nie puszczanie tamtędy przechodniów, bo ja dzwoniłem do Gdańska w tej sprawie i podobno procedura jest bardzo prosta, żeby się skontaktować tylko z rejonem tutaj w Kwidzynie i jeżeli jest uzasadnienie bezpieczeństwa, to nie rodzi żadnych opłat i jest jak najbardziej uzasadnione.
Można zaświć to do urzędu, udostępnimy dokumenty. Jest taka kwota, czytałem to pismo. Także zapraszam serdecznie jutro rano. Udostępnimy ten dokument. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. No, przechodzimy do punktu następnego. Punkt 13. Zapytania i wolne wnioski. Macie Państwo... Może ja zacznę właściwie od pierwszej sprawy. Z Rady Gminy wysłaliśmy pismo do Kuratorium Oświaty. Pismo tutaj z zapytaniem, co ze skargą tutaj pana Zbigniewa Gadeckiego. Bardzo proszę, panie wójcie.
Drodzy Państwo, z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych pragnę złożyć życzenia zdrowych, wesołych i pogodnych tych świąt, pańskiego zmartwychwstania dla Państwa, dla Waszych rodzin, znajomych, ode mnie jako od wójta, sekretarza, skarbnika i od wszystkich kierowników jednostek i od wszystkich pracowników Urzędu Gminy. Także serdeczne życzenia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie wójcie, ja tutaj mam pytanie, ale najpierw zanim je zadam, to doszły do nas, panie wójcie, bardzo niepokojące informacje z przebiegu przeprowadzonej kontroli przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy. No i chciałbym się zapytać, czy prawdą jest to, że ten inspektor pracy potwierdził w swoim protokole
fakt wystąpienia mobbingu właśnie w szkole w Gardei.
Ja nie czytałem tego dokumentu jeszcze. Drodzy Państwo, sprawie do mobbingu to w ogóle i tyle mogę powiedzieć.
Panie wójcie, no chciałbym tylko zauważyć, że tutaj poszkodowana ta osoba w pierwszej kolejności będzie się zwracać do Pana odszkodowanej lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, a w późniejszej kolejności dopiero na drodze cywilnej będzie sądzić mobera. To ja dziwię się, że dlaczego nie ma Pan w ogóle tej sprawy zainteresowania. Dziękuję.
Proszę Państwa, nie pierwszy raz widzimy, że Pan Przewodniczący znowu bije pianę. Na koniec sesji jakieś dramatyczne, dziwne pytanie. Uzgodnione pewnie jeszcze z osobą, która tutaj jest vis-a-vis. Drodzy Państwo, jak będę miał informację, co będę mógł Państwu powiedzieć, to powiem. Na razie na dzień dzisiejszy nie mogę, bo nie mam informacji.
No dziękuję bardzo. Nie za bardzo mnie ta odpowiedź satysfakcjonuje. No bo na pewno tak, panie wójcie, ale panie wójcie, bardzo proszę, są tu obrady sesji, bardzo proszę głosu nie podnosić.
Proszę pana, jestem tutaj gościem, proszę mnie traktować normalnie jako wójta gminy
Gardeja. I tak pana traktujemy.
Nie.
No bo jest akurat pańska opinia. Drodzy Państwo, czy macie jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, radny Śpiński.
Proszę Państwa, ja mam dwa takie wnioski. Jeden wniosek do wszystkich Państwa. Dosyć głośno się ostatnio zrobiło o jednomandatowych okręgach wyborczych. Zbieram podpisy pod tą inicjatywą i zaraz tutaj na stoły puszczę listy. Bardzo serdecznie zapraszam do poparcia tej inicjatywy, żeby ogłosić referendum i żeby poseł był bliżej wyborców. Chodzi o wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych. To nie jest takie łatwe, ale taka inicjatywa jest. To jest jeden wniosek. A drugi wniosek do Rady. Chciałbym o to, żebyśmy przegłosowali o zobowiązanie gminy o jednak zabezpieczenie tej Kwidzyńskiej 18. Już w sumie bez znikania, czy faktycznie to rodzi jakieś koszty, czy nie. Ale uważam, że ten stan budynku jest naprawdę w złym stanie i może nie czekajmy na to, że stanie się coś złego. Także dziękuję.
Dziękuję bardzo. W takim razie przegłosujmy ten wniosek, bo faktycznie ten budynek zagraża już niebezpieczeństwu naszym mieszkańcom i tym bardziej przechodniom tam, którzy przechodzą około tego budynku. Kto z pań i panów radnych jest za tym wnioskiem, proszę podnieść ręki. Chodzi o ogrodzenie właśnie tego przejścia przy tym budynku Kwidzyńska 18. Kto jest przeciwny? To wszyscy 13. No proszę Państwa, zbliżają się święta i z tej okazji, z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy w imieniu Rady i swoim chciałbym tu wszystkim zgromadzonym złożyć serdeczne życzenia zdrowych, pogodnych, radosnych świąt zmartwychwstania Pańskiego. Niech będą one dla Państwa czasem odpoczynku w rodzinnym gronie. Niechaj je przyniosą wiele wiosennego optymizmu oraz nadzieję i wiarę w dobrą przyszłość. Dziękuję bardzo. Zamykam 25. sesję Rady Gminy. Radni chwilkę zaczekają, bo tutaj mamy oświadczenia. Ja jeszcze tutaj powiem, w jaki sposób je tam wypełniać, bo już nie wszystkie informacje muszą się zajmować tym oświadczeniem. Ja nie miałem tu zgłoszenia kursowe. Teraz tak, tam gdzie sobie przy dochodach nie wpisujecie już, drodzy Państwo, teraz dochodów współmałżonka. Nie wpisujecie, nie? No, akurat te dane nie są potrzebne tutaj w tym oświadczeniu. Nie. tam przy tutaj w części A, gdzie jest miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja, wpisujecie Państwo radny przewodniczący komisji o takie coś. Nie tu, gdzie pracujecie. Rozumiecie? Ale tak, akurat to oświadczenie majątkowe dotyczy radnego, nie pracownika jakiejś firmy. No, ale tak na szkoleniach tak mówią, że tak to ma być, tak mają być te oświadczenia.
Wpisujemy radny, tak?
Tak.